Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 360. Ja nazywam się Damian Paluchara-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Witaj, Damianie. Miło mi Ciebie słyszeć w ten przyjemny, delikatny wrześniowy wieczór.
Nagrywamy z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Bardzo musimy być tutaj spokojni, żeby nie poruszyć kartek książek, które tutaj czytają. Piotrze, ale się normalnie dużo rzeczy wydarzyło. Nie rozmawialiśmy ze sobą chyba
trzy
tygodnie.
Dwa lata myślę, co najmniej.
No dwa lata, no nie? Tobie rok upłynął, jeśli chodzi o dzienniki, no więc gratuluję wytrwałości.
Och, się dzieje, słuchaj.
Ja oglądałem ten fantastyczny dziennik telewizyjny, który nagrałeś, żeby z tej okazji fajnie wyszło, mi się podobało.
Bez, jak to się nazywa, jump cuty, czy tam...
No właśnie, byłem pod wrażeniem. Okazuje
się, że można takie.
Tak. Nie, bo ja w ogóle, ja już mam tak... Tak na jump cuty jestem uczulony, że nawet do tej pory jeszcze mogłem na przykład słuchać, bo nie, uszami nie wyłapywałem jump cutów, ale no niektórzy są tak agresywni, jeśli chodzi o to przycinanie, że tak po prostu przycinają bez zostawienia przerw między wyrazami czasami, więc to jest masakra, co youtuberzy szaleją. Nie wiem, znaczy... czy YouTube po prostu każe im płacić teraz za każdą minutę.
Ja mam wrażenie, że to jest tak, że jump cut to jest narzędzie. To się nazywa jump cut, czy jak to się nazywa? Tak profesjonalnie, to takie szybkie cięcia.
Mi się wydaje, że to chyba jump cuty są, tak?
Więc,
czy profesjonalnie to pewnie jest jakieś takie określenie.
W każdym razie, to jest narzędzie, które jeżeli jest zastosowane w sposób odpowiedni, to jest bardzo dobre. Czego najlepszym przykładem jest beczka. Zapytaj beczkę gąciarza, gdzie on takie cięcia robi i one wychodzą bardzo dobrze. Ale w momencie, w którym ktoś używa jump cutów po to, żeby wycinać sobie to, że na przykład bierze powietrze, albo to, że się zająknął, albo i robi to, nie wiem, w jednym zdaniu...
Albo że chce wyjść na inteligentnego, że takie piękne zdania składa.
Tak, też dokładnie są tacy ludzie. Tak. No to jest już trochę gorzej. I wiesz, ja jako człowiek, który nagrywa podcast od tylu lat, nie mam żadnego problemu z mówieniem absolutnie ciągiem, bez przerwy.
Ale wiesz, ja o tym pewnie gdzieś tam wspominałem, już nie pamiętam, czy na podcaście, czy gdzieś w innym miejscu, że YouTube przez ten taki agresywny, bo to montaż, no nie, to wycinanie, no tak mnie... Tak mnie przygotował do wyłapywania takich rzeczy, że ja je teraz wyłapuję wszędzie, że wiesz, bo wiadomo, że jak na przykład oglądasz jakiś taki program telewizyjny, który nie jest na żywo, to niezmontowany. I też tam jest, że z godzinnej rozmowy na przykład robią, nie wiem, 40 minut, albo nawet mniej, albo pół godziny. Czasami, wiesz, z dwugodzinnego materiału robi się, wiesz, to najlepsze 10. Ja już nie mówię też o reportażach, gdzie po prostu wybiera się takie najciekawsze kwestie i też się to lepi. I na przykład w radiu to bardzo słychać, jak jest coś montowane, jakieś wypowiedzi. W telewizji, tak jak mówię, no to też widać, tylko że w telewizji to jest fajnie maskowane, bo masz kilka ujęć, kamera się zmienia, wiesz, to profesjonaliści świetnie potrafią tak zrobić, że ty nigdy nie jesteś wizualnie w stanie rozpoznać jump cuta, no dopiero jak się wsłuchasz, to wiesz, że jest pewien rytm, który też tacy zaawansowani profesjonalni montażyści potrafią utrzymać, uchwycić i ja naprawdę ostatnio słuchałem jakiegoś takiego podcastu Radiolab amerykańskiego i też był bardzo ciekawy temat, bo wybrałem sobie jakiś odcinek na temat krewetek, które wywołują jakiś taki dźwięk, który oczywiście trwa ułamek sekundy, ale jest głośniejszy niż ryk silników odrzutowych samolotów, coś takiego. Małe krewetki. I cały odcinek właśnie był skoncentrował się o tym, do czego to było wykorzystywane, że w tych ławicach tych krewetek ukrywały się łodzie podwodne, żeby zagłuszać sonary i tak dalej. No wiesz, dobra. Bardzo ciekawe rzeczy. Ale to było tak montowane, że non stop, wiesz, co kilka sekund, niemal jak filmy Michaela Baya, było coś rzucane, jakieś teledysk, przycięcie, tu, co jakiś śmiech. Dobra. Ja lubię taką, czasami nawet brudną, jak to się mówi, gadkę, z zająknięciami, tak właśnie podcastowo, żeby płynnie. No i naprawdę brakowało mi, żebyśmy sobie tak właśnie, tak teraz pogadali o tych rzeczach. Mam nadzieję, że słuchacze nasi wybaczą mi, że zanim tak, wiesz, o grach tutaj cię będę pytał, te wszystkie rzeczy, przecież tak się wiele wydarzyło, nie? Przecież wczoraj
świat
były takie dwie ogromne konferencje. Tak.
Czytałem niektóre opinie dzisiaj na Twitterze i na Facebooku, to brakowało mi, i zastanawiam się, czemu nikt tego nie zrobił, zdjęcia Jaruzelskiego, kiedy ogłaszał rozpoczęcie stanu wojennego, bo tak niektóre opinie, powiedziałbym, szły aż do takiego stanu. że świat się skończył.
Tak, tak, dokładnie, ale nie uwierzysz, ale wreszcie udało mi się, i to dzięki pomocy oczywiście słuchaczom z tych zbiórek właśnie fantastycznych, wreszcie wykupić serwer, domenę, dodatkowa domena jest wykupiona, fantasmagieria.pl, która przekierowuje do net. I wreszcie to wszystko jest w jednym miejscu. To nie jest porzucane, że hosting tu, pliki tam, domena jeszcze gdzieś indziej, więc teraz będę powoli, jak tylko się, wiesz, jak to ogarnę, no, czy to może coś z tego wyjdzie, może jakaś nowa strona, ale nie chcę obiecywać.
Bo jestem
fanem, że dla mnie to jest wystarczająco dobrze. Ważne, żeby odcinek w eter wychodził, wiesz, żeby muzyka, znaczy nie muzyka grała, tylko żeby ten głos nie był przerwany. Tak,
tak,
więc ja bardzo dziękuję, prawda, wszystkim tym osobom, które się dorzuciły, to była no, nieoceniona pomoc, bo wiesz, to nie jest to, że tak jak się mówi, nie przestalibyśmy nagrywać, bo lubimy to robić, prawda? Ale zawsze to jest tak, że tak samo jak wiesz, z Patronite'em, prawda, czy w tym przypadku z PayPalem, no wiesz, że po prostu przynajmniej nie musisz dokładać do tego interesu, prawda? Że to jest coś, co dajesz od siebie, nie robisz tego dlatego, żeby zarobić na tym, ale wiesz, że ludziom się to podoba i chcą pomóc, i to jest super.
Te przysłowiowe 5 zł jest warte więcej niż nawet 100 lajków na Facebooku.
Dokładnie, dokładnie. Więc wirtualna piątka tutaj wszystkim słuchaczom generalnie. Naprawdę, bardzo się cieszę. No. Zresztą w ogóle kiedy nie grałem, to właśnie tak mało grałem, przyznam. Skubałem strasznie powoli Deus Exa, tego Mankind... Mankind Divided. I powiem ci, że tego tylko skubałem, że nie wiem, czy będziemy dużo o nim rozmawiać, bo to taki teaserek, o czym nie będziemy pewnie rozmawiać, tak na masie kultury, o czym nie będziemy rozmawiać? No, o Deus Exie.
Na pewno nie będziemy mówić o zakończeniu Deus Exa.
Tak, bo jakoś tak kameralnie dla mnie ta gra wygląda. Wiesz, tak, jakby to powiedzieć, tak nie czuję w ogóle tego świata. Jakoś jak grałem w Human Revolution, to mi to nie przeszkadzało, że to są takie dosyć małe miejsca. Ale sam nawet to stwierdziłeś, że Wiedźmin 3 z tym pięknym, otwartym światem, zresztą to nie jest jedyna gra z otwartym światem, ale Wiedźmin tak fantastycznie wszystko to połączył. I połączył tą otwartość świata jak z GTA, z elementami RPG, jak nie wiem, z Dragon Age'a czy innych takich gier. I ta formuła tak fantastycznie wyszła, że teraz po prostu, choć uwielbiam Cyberpunk, to jakby nie czuję... Nic mnie nie ciągnie w tej grze. Nie chcę na przykład poznać tego świata.
Ja mam wrażenie, że to jest tak, że Deus Ex Human Revolution był naprawdę bardzo niesamowitym tytułem. I Mankind Divided jest właściwie pod prawie każdym względem identyczny. Tylko, że świat przez te kilka lat od premiery Human Revolution jednak trochę poszedł do przodu. I gra, która kilka lat temu robiła na nas niesamowite wrażenie, teraz robi jakby mniejsze. No bo słuchaj, no nie oszukujmy się, Mankind Divided to nie jest zła gra. Ja wgram w niego z pewną przyjemnością, ale nie mam czegoś takiego, że nie mogę się doczekać grania w niego. Gram w niego, bo chcę poznać to zakończenie tej historii i chcę tam się trochę pobawić. To prawda, też taki protip, jeżeli ktoś, tak jak ja miałem na początku, poczuje pewne znużenie, to warto wyciągnąć broń.
No, tak, tylko że w ogóle ja zauważyłem, że tej amunicji jest tak mało, że wiesz, no to jest RPG. To nie chodzi o to, żebyś grał w tę grę jak w Call of Duty. Oczywiście w pewnym momencie możesz. I tak było właśnie z Human Evolution, tak jest z Mankind Divided. Mankind Divided poszli nawet, nie wiem czy, Rozłam Ludzkości, będę mówił po polsku, bo to jesteśmy w Polsce. Rozłam Ludzkości ma tą dodatkową opcję, że możesz sobie zmienić sterowanie.
Tak, i wybrać takie bardziej... Nie?
Ale żadne z tych, cztery nawet, ale żadne z tych sterowań, moim zdaniem, nie jest optymalne. Po prostu za każdym razem czułem się, jakbym pierwszy raz grał w ogóle na konsoli padem, musiałem się zastanawiać, co się jak robi. I nie mogłem się, i po wielu godzinach, i nadal mam pewne momenty, że wiesz, to sam fakt, że na przykład pewne funkcje wykonujesz, na przykład przyciskałem przycisk, a pewne funkcje, na przykład ten sam przycisk musisz przytrzymać, żeby wywołać, wiesz.
A na czym grasz?
Na PC-cie. Okay. Łukaszowi
czy
dziękuję.
To gra jest ładna?
Że, no wiesz co, no jest ładna, ale no to jest jednak ciężko mi to porównać, bo ona ma bardzo ona ma tą samą stylistykę na pierwszy rzut oka jak Human Revolution. Czyli to jest to złoto, to żółć, te brązy, te czernie i tak dalej. Oczywiście kiedy wyjdziesz na miasto, to trochę tych więcej jest kolorów, nie? Że to nie jest taki jeden wielki filtr nałożony na to wszystko. Ale uważam, że jest dosyć ładna. Że nie jest olśniewająca, nie szokuje, ale nie powiedziałbym, że po prostu to jest poziom, no nie wiem, dużo niższy niż powiedzmy wydawałoby się, że jest stać na tych artystów. No, ja mam po prostu Wiesz, gra w ogóle nie ma dużych wymagań na PC-cie, ale są jakieś dziwne rzeczy, które prawdopodobnie, no to jest wina mojego sprzętu, nie? Że na przykład wychodzisz na otwartą przestrzeń i im większa jest ta przestrzeń, jak jesteś, idziesz tym uliczkami Pragi, tym częściej dochodzi do takich szczkawek. Wiesz, że coś ci się dogrywa i na pół sekundy ci się zatrzymuje, wiesz, nie możesz nic zrobić. I to jest strasznie dla mnie irytujące. Zresztą tych błędów takich w tej grze jest mnóstwo, bo na przykład, i nie wiem, czy to jest na konsolach też, ale polecenia na przykład, czy jakieś podpowiedzi z tutoriala, które zobaczysz, potrafią ci się przekleić na ekranie i ci zostać. I mi tak parę razy zostało i czasami mi to znikało. Czasami mi znikało, jak przejechałem metrem, czasami mi nie znikało w ogóle.
No i jeżeli nie ma tam, to jest urocze.
No, więc to jest dziwne. Zresztą metro to jest w ogóle winda, no nie? Nowa winda.
Tak.
Mass Effectowska, no nie? Co mi tak świetnie przeszkadza, tak jak mówię, no ja sobie tak chilloutowo gram. Prawdopodobnie mógłbym porównać to do twojego grania w Metal Gear Solid 5, nie? Tam, wiesz, kiedy recenzja, ale na pewno będę chciał do tej gry wrócić i coś więcej o niej opowiedzieć, bo na razie mam tylko takie techniczne, wiesz, zastrzeżenia, a mało mogę powiedzieć o tym, jak mnie ten świat siano, bo to jest nadal świat, który bardzo lubię. To jest ten cyberpunk, to jest ta przyszłość.
Jedno, co ja zauważyłem w swoim na razie czasie grania, że ta gra w absolutnie żaden sposób nie prowadzi cię za rękę. To znaczy tam jest tak, że przykład pierwszy z brzegu. Mam się dostać do jakiegoś mieszkania. No i dostaję się do tego mieszkania i w momencie, w którym wchodzę do tego mieszkania, to włącza się system, bo tamte mieszkania mają jakiś taki inteligentny OS. Tak.
I wpada policja.
No właśnie, o to chodzi. iOS mówi, że tu jesteś intruzem, proszę wyjść. W momencie, w którym nie wyjdziesz, to wezwałam policję, proszę stanąć w kącie. W momencie, w którym nie staniesz w kącie, to tam nie, zaczyna się strzelać coś na stylu. I tak naprawdę, jeżeli nie zaczniesz kombinować, to gra w żaden sposób tobie nie sugeruje, że najlepiej pójść do komputera, zhakować go, wprowadzić do tego komputera oprogramowanie, że tak powiem, swój profil, wyjść z mieszkania, wejść jeszcze raz i wtedy mieszkanie rozpoznaje ciebie jako właściciel.
Powiedzcie, że zupełnie miałem pojęcia o takiej opcji.
No właśnie,
miałem taką sytuację zawsze. Zresztą, bo ja mam tendencję do. Nie. Ja mam po prostu tendencję do. Wiesz, bo ja sobie rozbudowuję mojego Jensena nie po to, żeby był jakimś tam super zabójcą, ninjem i tak dalej, tylko żeby właśnie był jakimś takim cichym włamywaczem. Czyli rozwijam mu hakowanie, rozwijam mu ten cloak, tą niewidzialność, tak? Rozwijam. Nogi mu rozwinąłem, żeby mógł wyżej skakać. I czasami, wiesz, przez okno, czasami w jakimś innym sposób dostaje się do tych mieszkań i je plądruje. I raz miałem właśnie taką sytuację, że zupełnie przypadkiem, bo czasami wchodzi do tych mieszkań, są zabezpieczone, ale tam nic nie ma. No po prostu ludzie sobie zamykają mieszkania, nie? Dziwne. I włączył się taki alarm, ale gdzieś schowałem się w kącie i całą tą sytuację czekałem i w końcu sobie policja poszła. I nic nie zrobiła.
No widzisz, to jest właśnie to, czemu mówię, że ta gra jest tak otwarta, że nawet. Znaczy, tak otwarta, nie to. Ta gra daje tobie pewne możliwości.
Takie możliwości, tak.
O których cię nie informuje. Ty sam musisz sam dojść. Wiesz, ja zacząłem biegać po tym mieszkaniu, zorientowałem się, że o, jest laptop, dobra. Schakowałem laptop tu, tam i nagle mieszkanie mnie właśnie powitało, jak wyszedłem i wróciłem, bo wtedy jakoś tam wykoncypowałem tą opcję. Mhm. No i okazało się, że to działało. A z drugiej strony pewnie można zabić policjantów, którzy przyjadą. A pewnie można też tam zrobić coś jeszcze innego. Więc, bo zaczęliśmy właściwie od takiej strasznej krytyki, że nie chcę grać, nie. Że jest tak sobie, że się jeździ metrem, ale to nie jest zły tytuł. Tylko...
Nie. Tylko, po prostu.
To jest tak. Dla mnie Human Revolution był tytułem świetnym. To była jedna z moich ulubionych gier z poprzedniej generacji. Absolutnie, tak. Jak myślę o najlepszych grach z PS3, to jest to Human Revolution. A ten rozum ludzkości jest po prostu dobrą grą.
Znaczy on wiesz, też może tak zabrzmiało, że on mi się nie podoba. Po prostu gdzieś tam nie czuję jeszcze, nie zapamiętam takiego bakcyla. Że po prostu pierwsze, co robi, tak jak miałem na przykład z Wiedźminem, tak jak miałem z Falloutem 4, który może też nie jest najlepszą grą, ale wiesz, jakby chcesz je skończyć, nie? I czasami to jest męczące, no nie? Bo ocierasz się o takie, znaczy już czujesz takie zmęczenie materiału, ale nadal pchasz to, bo chcesz już zakończyć, że jesteś blisko. To jest jak na przykład, nie wiem, siedzisz do 3-4 w nocy nad książką i wiesz, że zostało ci już tylko kilka, może nie wiem, rozdział, kilka kartek i tak dalej, jesteś totalnie zmęczony, ale chcesz to doczytać i czasami tak mam. Tutaj potrafię sobie odmówić grania. Niemniej gdzieś jeszcze po prostu nie czuję, jeszcze mnie nie złapała ta intryga, jeszcze nie czuję, żeby coś było wielkiego, bo w tym momencie nie, wiem, że jest jakiś konflikt, że są jakieś grupy terrorystyczne. No, zaciekawili mnie oczywiście ci koledzy, kolesie, którzy się pojawiają w prologu, nie? Ci w złotych maskach, jeszcze augmentowani, jak to powiedzieć po polsku, zmodyfikowani.
Tak, rozszerzeni, czy tam drukciarze.
Tak, i cały ten motyw też jest ciekawy, chociaż też trochę nadęty z tego, co słyszałem, czyli ten All Lives Matter, nie? Czyli że ludzkość takich normalsów, tak, takich ludzi bez wszczepów, a ludzi właśnie z modyfikacjami. I to jest tak, jakby
tam jest ten cały świat.
Przenosimy się do Ameryki lat 50., gdzie jest po prostu rasizm na pełnej pompie, nie?
No tam jest ten cały świat oparty o to, że przez to, co się stało pod koniec części poprzedniej, to tak. Nagle rozwój ludzkości, który miał być właśnie augmentacje i te wszczepy takie i owakie, nagle stał się czymś na zasadzie przekleństwa. I jak ludzie są... To w ogóle to w kampanii promocyjnej ładnie było pokazane, bo było kilka takich filmików właśnie, jak to tamta dziewczyna dostała świra i potem facet się jej przejmował i później ludzie ją szydzili na ulicy, ją w ogóle wypychali. Zresztą w grze to też jest widoczne, że tam te ścieżki, które nie mogą chodzić, augmentowanie, które
tak. mogą chodzić. No nie, no ludzie, to jest taka segregacja właśnie, to jest segregacja rasowa, którą powiedzmy my nie znamy, bo żyjemy w... powiedzmy, no jaka tutaj w Finlandii trochę jest inna sytuacja, nie? Bo tak jest bardzo różnorodnie, ale w Polsce do pewnego momentu to już było bardzo mało obcokrajowców, tak? No, osób o ciemnym kolorze skóry się praktycznie nie widziało na ulicy. Nie wiem, czy nadal tak jest, ale jak często na przykład widzisz czarnoskórego na ulicy w Polsce? No pewnie rzadziej tak. niż na ulicach powiedzmy innych miast Europy.
W Finlandii.
Tak. A w Stanach to był taki problem, no niepoważny i próbuję się to trochę przenieść. Ja nie wiem, jak to właśnie na dłuższą metę wyjdzie. I dlatego chciałbym, żebyśmy na pewno wrócili do tej gry, kiedy ją skończymy. I być może zrobimy spoilercast.
Tak, spoilercast poświęcony... razem z The Last of Us.
Tak, The Last of Us. Teraz będzie. Nas będzie właśnie w banku. Dokładnie, w 4K będzie The Last of Us.
Dobrze, The Last of Us będzie 4K. Mam do ciebie dwa pytania. Po pierwsze, czy kupujesz nowego iPhone'a?
Oglądałem tę konferencję i byłem pod niesamowitym wrażeniem, że support do konferencji Tima Cooka, do koncertu Tima Cooka zrobił Shigemaru Miyamoto. czyli nie ta. I generalnie to przepiękne są te telefony. Ja nigdy nie mówiłem, że iPhone jest jakimś brzydkim telefonem, że ten Jet Black wygląda rewelacyjnie. Że te dwie kamery i że te zdjęcia, które po prostu, wiesz, trzeba mieć zero inteligencji, tylko przyciskasz przyciski, one wychodzą pięknie, to jest super. Ale naprawdę no, nic mnie tam nie przekonało do tego, ale zaskoczyło mnie to, że po prostu Nintendo się pojawiło na tej konferencji. Nie ani pozytywnie, ani negatywnie, po prostu taki show.
Evolve or die.
I że to jest po prostu, że nie wzięli jakiegoś, wiesz, Reggiego, nie? Nintendo of America, tylko po prostu, no, mistrza Miyamoto-sana. To jest niesamowite dla mnie. Tylko, że oczywiście ta gra Super Mario World... No tak, ty tapujesz, nic więcej. Więc ja bym się naprawdę przestrzegam wszystkich fatalistów przed, nie wiem, wyjściem do sklepów, do jakiejś galanterii, pasmanterii, kupowania jakichś żyletek i tak dalej. Nie masz sobie co jeszcze żyły podcinać. Bo to nie jest jeszcze ten moment, w którym Nintendo mówi... Bardzo nam się podobało, co Sega zrobiła, że zaczęli likwidować te produkcje konsol i przeszli na licencjonowanie. Nie, nie, nie. To jest tylko po prostu może jakaś odpowiedź, może oni po prostu zobaczyli, jak niesamowitą popularność miało Pokémon Go. To była taka błyskawiczna popularność. No teraz, prawda, tak jak mówiłem, że wtedy był najlepszy okres, żeby grać w Pokémon Go. Teraz już jest mniej dobry. Coraz mniej osób znam, które ma w ogóle Pokémon jeszcze Go zainstalowane. Ale Nintendo zobaczyło, jaki to jest niesamowity rynek. Jak im akcje skoczyły, jak ile pieniędzy zarobili. Mimo, że prawda, oni nie są właścicielami, ten Niantic, czy jak się ta firma nazywa. Więc no to jest, tak jak mówisz, evolve or die. I oni to wykorzystują. No, Nintendo jest świetne w odcinaniu kuponów. No przecież te wszystkie Amiibo i tak dalej, to jest nic innego jak odcinanie kuponu.
Zwłaszcza, że nowa konsola Nintendo jest jak na razie wielkim znakiem zapytania.
Chociaż powiem ci tak, że ja przeskoczyłem 3DS-a, bo tak naprawdę ciągle nie mogę sobie usprawiedliwić zakupu 3DS-a. Pamiętam jakieś Fire Emblemy, Bravely Departed, czy jak one się nazywają te gry. W ogóle mnie nic nie... Jedyne gry, które uwielbiałem na DS-ie, które zawsze, prawda, brałem w ciemno, to były Profesory Laytony. I wiem, że chyba przynajmniej dwie części wyszły na 3DS, ale nadal to jest jakby to jeszcze nie jest to. To jeszcze
nie jest to Twisted Stream Seller.
Tak, ale tak sobie myślę, że może jednak nie kupiłem Wii U, nie kupiłem 3DS-a, świetnie się bawiłem, jeśli chodzi o Wii i mimo, że NX będzie czymś zupełnie innym, to wiesz co? Myślałem, że nie będę zainteresowany tym konsolą, myślałem, że sobie odpuszczę, ale teraz jestem bardzo ciekawy, czym będzie jednak NX, jak będzie wyglądał i prawdopodobnie to będzie jednak konsola, którą będę zainteresowany.
Pytanie, ile będzie kosztował?
Zależy, ile będzie kosztował w produkcji, ale na pewno będzie kosztował mniej niż konsole, prawda, niż takie Scorpio, niż takie PS4 Pro, ale na pewno będzie więcej kosztował niż koszt produkcji, bo Nintendo nie pozwoli sobie jakby na dokładanie do produkcji sprzętu. No ja wiem, że tam konferencja Apple cię interesuje i tam chyba jest...
Bardzo.
Właśnie, przerzuciłeś się na iPhone'a od niedawno?
Nie, ja teraz jestem aktualnie
Androidowcem.
Samsung S7.
Mhm. A no tak,
bardzo zapomniałem.
I Gear VR.
Gear VR.
To ciekawe, że... Ale wiesz co, naprawdę brakowało na tej konferencji, żeby było and one more thing. IVR. I specjalna, wiesz, iPhone'a 7, wiesz, okulary. No wiadomo, że akurat iPhone współpracuje z większością tych urządzeń do wkładania, tych okularów takich, więc to nie jest jakiś problem. Ale gdyby, tak jak Samsung, iPhone miał swojego Gear VR-a, no przecież to byłaby bajka, prawda? Nie wiem, dlaczego nie, nie pomyśleli. Mogliby współpracować na przykład ze Steamem, z Valve'em.
Bo by ten no, Gear VR byłby droższy od
zresztą, znaczy, jeśli chodzi o absurdalne rzeczy z tej konferencji, no to jest chyba jedna absurdalna rzecz. Właściwie dwie, można powiedzieć, bo one są rozłączne. Czyli te nowe słuchawki. Decyzja o zlikwidowaniu czegoś tak uniwersalnego i wspaniałego jak jack, no jest szokująca.
Widziałem dzisiaj piękny komiks, gdzie właśnie leżą sobie te słuchawki bezprzewodowe z jednej strony, a obok leżą słuchawki klasyczne. No i te słuchawki klasyczne mówią, że to jesteście fajni, ale nie możecie tak zrobić. No i te słuchawki klasyczne, że tak powiem, tańczą walca, zawijając się wokół siebie. Po chwili widać, że są całe absolutnie masakrycznie zaplątane. I w tym momencie te słuchawki Apple'owe nowe, jedna do drugiej mówi, że to jest bezsensowne. Przy czym okazuje się, że tej drugiej już nie ma.
No właśnie. No. Ja nie wyobrażam sobie, żeby po prostu ludzie nie gubili słuchawek.
Może odchodzi.
Bo one nie są zabezpieczone w żaden sposób. No nie wiem, no chyba, że jakieś, one są specjalnie obciążone, że one ciągną w dół, tak jakbyś miał normalnie kabel. Albo że jest, że są jakąś taśmą klejącą posmarowaną, jakimś klejem.
Ja to co innego bardziej zastanawia. Ja być może robię to, całe życie robię to błędnie, ale ja od zawsze wyciągam słuchawki za kabel z ucha. W sensie po prostu pociągam za kabel i zastanawiam się, że musiałbym się oduczyć nawyku.
Znaczy jeśli chodzi o earbudy, i to jest ten sam kształt co earbudów, nie, tych AirPodów, to ja, one są idealnie dopasowane do moich uszu. Więc generalnie ja nie bałbym się, że one gdzieś mi wypadną, nie miałbym problemu na przykład z nim wyjmowaniem, bo na przykład nie wyciągnąłbym w ten sposób, żebym pociągnął za kabel, bo by po prostu, wiesz, zakleszczyły się. Ale one po prostu no, nie mają żadnego zabezpieczenia. Ja używam słuchawek na Bluetoothie, ale to są słuchawki z takim małym kabelkiem, który, wiesz, kabelek od słuchawki do pilocika i drugi kabelek krótszy do drugiej słuchawki. I to jest zarazem połączone i ja wiem, że to mi się nie zgubi. Więc no, to jest dziwny pomysł. Oczywiście, wiesz, Apple jest szalony w swoich pomysłach, tylko w tym pomyśle jakoś brakuje kogoś, kto by, nie wiem, na przykład pochodził po mieście, wiesz, przez miesiąc w tych słuchawkach i zobaczył, na przykład, co najczęściej się z nimi dzieje. No nie? I tak, punkt pierwszy, gubią się. Punkt drugi, wypadają podczas biegania. Punkt trzeci, nie wiem.
Ja myślę, że druga
ktoś może ci zabrać go w autobusie.
Airbudów, czy tam jakkolwiek one się nazywają, będzie rewolucyjna. Może na przykład będzie miał jakiś czujnik w sobie, że pikają w momencie, w którym oddalisz się z telefonem od nich. No nie wiem, ale myślę, że druga generacja to będzie to.
Znaczy one na pewno muszą mieć jakiś tracker, chociaż kto wie, no nie, bo tam bateria pewnie zajmuje tyle miejsca, że... Bo jestem pod wrażeniem, bo oni tam mówili, że 15 minut ładowania, 3 godziny baterii. Więc no ja bym chciał w moich słuchawkach Bluetooth mieć 3 godziny na baterii po 15 minutach ładowania, no ale to już jest inna historia. Ale to można tyle podsumować, chyba że chcesz jeszcze coś o tym Mario powiedzieć i jakie to na tobie wrażenie zrobiło
o Nintendo. Ja, po pierwsze to jest śmieszne, bo dzisiaj czytałem i słuchałem kilku rzeczy, przepraszam, i zauważyłem, że niektórzy ludzie nie zarejestrowali tego, że to nie jest ekskluzyw. że Mario
pojawi się na
Androidzie, grudniu będzie na iPhone'ie i iPadzie, a później na Androidzie. Ale no, słuchaj, niech Nintendo próbuje, szuka swoich nowych dróg, kombinuje.
Byleby nie okazało się, że gdzieś stracą całą fortunę i mają zniknąć z rynku. Nie, dla mnie mogą odcinać kupon od wszystkiego.
To chyba jeszcze dwie konsole musiałyby odnieść tę sromotną porażkę, żeby stracili całą fortunę, wiesz.
No tak, ale jak się zawsze mówiło, ile oni tych pieniędzy, ile nadrukowali, prawda, po sukcesie Wii. I tak w sumie jest z Apple'em, no niektóre, które ma więcej pieniędzy w banku, czy tam powiedzmy w tych niż... No nie wiem, tam jest ponad 100 ileś tam miliardów, wiesz, w dolarach, tak, w gotówce. To nie jest tak, że asety są ich warte, czy jakieś tam te wszystkie rzeczy, czy wartości intelektualne. Nie, po prostu żywej gotówki mają tyle. To jest niesamowite, więc oni mogliby, czy oni mogą sobie pozwolić na spadzie, oni mogliby naprawdę w tym momencie powiedzieć, że zamykamy tworzenie nowych iPhone'ów, to nie zajmujemy się ratowaniem świata, powiedzmy, likwidujemy głód, likwidujemy wszystkie choroby i tak dalej.
Popłynąłeś w pełnego Deus Exa, popłynąłeś.
Tak. Ale druga konferencja, która, no właśnie nie była konferencją, tylko to było taki...
Prezentacją,
wstępem do imprezy, która właściwie była taka nie zakulisowa. To była impreza dla dziennikarzy, żeby mogli zobaczyć nowe sprzęty Sony. Tak, to był PlayStation Meeting. I PlayStation Meeting to była taka niesamowita... Nie wiem, jak można to inaczej nazwać, jak właśnie tylko taką sesją ASMR. Ta prezentacja, prawda? Wyszli ci włodarze, zaczęli opowiadać o tym, jak... I to jest tak spokojnie. I najpierw przedstawili PlayStation, nową wersję PlayStation, określaną zakulisowo szumnie Slim. I później, chwilę potem, nową wersję PlayStation Neo, czyli właściwie Pro. I no dla mnie... Nie było takiego dużego uderzenia.
Ja jestem strasznie rozżalony, wiesz, bo to by było tak cudowne, jakbyśmy mieli PlayStation Morpheus i PlayStation Neo. To było tak dobre, to były tak...
I nowa wersja Vita Trinity.
O, i nowa wersja, dokładnie.
Ale wiesz, co jest dziwne? Że tak naprawdę oni totalnie nie byli przygotowani do tego, żeby cokolwiek zaprezentować nowego, co by wykorzystywało moc tej konsoli. Zauważ, przynajmniej ja mogę się mieć, że albo to były rzeczy, które już wcześniej pokazywano, czyli było Horizon Zero Dawn, było Days Gone, które widzieliśmy na E3 i naprawdę, ja oglądałem to na streamie, ten stream nie był w 4K, więc ja nie widziałem tam różnicy. Oczywiście na pewno na YouTubie zaraz zwiastuny się pojawiły, bo wiem, że Mass Effect Andromeda, ten zwiastun się pojawił, czy fragment rozgrywki, prezentacji, on się pojawił zaraz na kanale właśnie gdzieś na YouTubie w rozdzielczości 4K i jak ktoś ma taki monitor, telewizor, to mógł to obejrzeć. No ale tak, to po prostu nie widziałem nic nowego, nie widziałem jakichś nowych efektów graficznych, nie widziałem, no nie wiem, może ty jesteś w stanie zobaczyć różnicę między Tomb Raiderem, Lara Croft na tym ekranie, na tej prezentacji, a tym, co wcześniej było, nie wiem, na Xboxie czy na PC-cie.
Ja widziałem już takie filmiki, które zostawiały te prezentacje, ale ja mam wrażenie, że to, co się wczoraj... Na pewno najbardziej z tego, co się wczoraj wydarzyło i tego, co będzie związane z premierą Xboxa Scorpio, cieszy się redakcja...
Wczoraj, czyli w środę, bo...
Cieszy się redakcja... No tak, właśnie, nie wczoraj, tylko w środę. Cieszy się redakcja Digital Foundry. Oni są prawdziwymi zwycięzcami tej sytuacji, dlatego że na najbliższe lata będą mieli bardzo dużo materiału do robienia filmików porównawczych, już nie tylko dwóch konsol z facetem, ale dwóch konsol, na przykład wiesz, porównania PS4 między PS4 Pro, potem PS4 między Xboxem zwykłym, potem jeszcze Slim, to o, się będzie działo.
Będziesz ekran miał po prostu ekran nagle, będziesz miał podzielony na, nie wiem, na 8 konfiguracji.
Oni będą musieli napisać jakiś algorytm albo jakiś programik taki, żeby można było pasek sobie, tak jak są czasem gdzie masz zdjęcie przed i po.
Aha.
I suwasz sobie takim paseczkiem, nie?
Tak.
To dokładnie tak samo będą musieli zrobić, żeby na YouTubie można było wybierać, rozszerzać sobie ekran danej konsoli.
Nie, no. Ja bym chciał, żeby jak najszybciej jednak właśnie panowie z Digital Foundry położyli ręce na PlayStation Pro.
Położyli. PlayStation
4 Pro.
3 godziny położyli. Przez 3 godziny.
No tak, ale wiesz, ale mi to chodzi o to, że oni, wiesz, ale oni to muszą podłączyć do tych swoich fantastycznych sprzętów. Bo rozumiem, że oni po prostu byli na tej konferencji i otoczyli, prawda, to PlayStation 4 Pro i oglądali przez te 3 godziny, grali. I ja rozumiem, że wszystkie te te rzeczy spisali, ale jeszcze nie ma, prawda, takiej analizy, jak to oni potrafią robić z tymi wykresami, z tymi takimi diagramikami, żeby to wszystko pływało, że te klateczki, każda klateczka ma każdy pikselek policzony, bo już się mówi o tym, że, bo to jest ciekawe, z wszystkich gier, które tam prezentowano, tak przybąkiwano, że wiesz, że to granie w 4K jest możliwe. Oczywiście jedyną grą, którą potwierdzono, że będzie w 4K, i to jest najlepsze, bo to jest taki cios po prostu w podbrzusze Microsoftu, to jest flagowy tytuł, jeden z ekskluzywów oczywiście czasowych na Xboxa One, czyli Tomb Raider. I Tomb Raider to jest jedyna gra, która jest potwierdzona, że będzie miała rozdzielczość 4K. Z tego co wiem, to jest jakieś tak magiczne sztuczki są wykorzystane, że to nie jest dokładnie pełne 4K, tylko to jakby
tam,
jest
jeśli ja dobrze
przeplot.
Rozumiem, to jest jakiś upscaling taki, że z dwóch pikseli robią cztery, podciągając i blurując je tam, no strasznie.
Nie, to jeśli z dwóch, no tak, 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 czyli ale, taki przeplot.
Ja tak bardzo w to wszystko nie wierzę. Tak, tak bardzo zobaczymy, jak to się sprawdzi w życiu. Mhm. 4K w przypadku komputerów byłoby możliwe teoretycznie, że biorąc od dawna. Ale nikt no tego tak. Z takich czy innych względów nie robi. Mówimy teraz o sprzęcie, który, tak w pewien sposób upraszczając to, spójrzmy na konsolę jako na komputery. Możesz kupić sobie peceta, możesz go sobie złożyć, możesz sobie kupić laptopa, jakąś gotową konfigurację, a możesz sobie kupić konsolę. Nie istnieje dla mnie możliwość w wszechświecie, żeby konsola, nawet która jest zamkniętym systemem, która kosztuje ciebie 1700 zł, czyli podzespoły, które są w niej. No dobra, ale na zwykłych podzespołach też ktoś zarabia, czyli okej, patrzmy na ceny rynkowe. Podzespoły kosztują, znaczy cała konsola kosztuje 1700 zł, to nie ma takiej możliwości, żeby ta konsola była w stanie osiągnąć więcej, niż jest w stanie osiągnąć przykład komputer za 3,5 tysiąca złotych, albo za 5 tysięcy złotych. No, po prostu to jest niemożliwe, nawet przy zamknięciu.
Czy konsole mają jedną rzecz, której nie mają niestety pecety? Ze względu na różnorodność konfiguracji. Nigdy nie da się tak idealnie gry na PC-cie zoptymalizować, tak żeby każdy był zadowolony. Oczywiście ci, którzy mają te drogie sprzęty, to oni mają najmniejszy problem z optymalizacją.
A które wychodzą od 2 lat, to z tą optymizacją na konsolach, to nie powiedziałbym, że jest tak tudeł, miody i możeczki.
Ale to jest, no tak, ale to jest, wynika po prostu z tego, że takiego przyzwolenia na te day one patche, prawda, na to, że wiesz, early accessy, czyli kupowanie kota w worku, i tak dalej, że po prostu oni wyczuli, no nie? Że ten klient jest mało wymagający, że on nie będzie bardzo pojawiał. Oczywiście będą tacy krzykacze, będą tacy ludzie jak my, którzy zabierają głos w sprawie, ale większość klientów, no, myślisz, że oni są tak bardzo wyczuleni na spadki animacji? No pewnie nie. Pewnie nawet są w stanie...
Nawet nie wiem.
No, mogę się założyć, że spokojnie mogliby grać takie gry jak Mass Effect właśnie poniżej 20 klatek. Więc no, to jest kwestia pewnych proporcji. No, kiedyś to było nie do pomyślenia, bo kiedyś generalnie były telewizory kineskopowe, no i tam musiałeś mieć tyle klatek animacji, ile było odświeżanie w telewizorze, no, nie wynosiło, więc no, jakby byłeś ograniczony technologią. A teraz właściwie, no, co cię powstrzymuje, żeby gra miała jakieś dropy? No nic, no tylko tyle, że no po prostu no, czegoś się nie zdąży zrobić, tu jakiś bug zostanie, który nie jest jakiś taki game breaking, więc można go zostawić, nie niszczy rozgrywki. Okej.
Okay. No. Słuchaj, ja się teraz w pachtera zabawię. Niedługo pojawi się PlayStation 4 Pro, który będzie sprzętowo mocniejszy od PlayStation 4, od Xboxa zwykłego i od Xboxa One S. Swoją drogą też jest niezłe, że jeżeli teraz mówi się o tym, ostatnie 3 lata nauczyły nas, pokazały nam to, że jeżeli wychodzi gra, która sobie jako tako radzi na PS4, to ta sama gra zazwyczaj bardzo przeciętnie albo nawet słabo radzi sobie na Xbox One. Więc jak
albo
słyszę o tym, że
zastosowujemy jakieś
Andromeda
sztuczki.
Na PS4 Pro celowany jest w 1080 i 30 klatek, to domyślam się, że na PS4 zwykły jest celowany pewnie w 900 i 30 klatek, więc nawet
no to
nie
ten
chcę
słynny
myśleć...
Frostbite to jest w ogóle porażka. Nie, ten Frostbite,
nie
oni
myśleć,
tak go promują.
To jest celowany na Xbox One, ale pachter, tak, uwaga. Pojawi się PlayStation 4 Pro.
Yes, sir.
Scorpion pojawi się za rok. Przez ten czas, przez ten rok będziemy mieli non-stop pałowanie się porównywaniem PS4 Pro z Xboxem One S. Bo on chyba właśnie.
No tak.
Ja mi się zawsze wydawało, Xbox One S i Xbox zwykły One, one są, że tak powiem, Technologicznie
są takie
to, jest,
same.
To są identyczne konsole, jedyne czym się różni to to, że Xbox One S ma wyjście 4K do tworzenia filmów i no ma tak, ten obsługę HDR.
Jest jakaś tam mała zmiana, która powoduje, że w niektórych grach masz troszeczkę więcej klatek, ale to jest, wiesz, tak w porywach do 5 klatek, tak.
Ale tak ogólnie to jest to samo, więc przez najbliższy rok będziemy zewsząd atakowani newsami, że Battlefield, Titanfall, Tomb Raider, coś tam, Mass Effect, dowolne gry, które będą wychodziły, jak to straszna jest tragedia na Xbox One i jak to jest całkiem nieźle na PS4 Pro i jak to w końcu jest normalnie tak, jak powinno być, ci biedni, słabi konsolowcy na PC-cie. O czym wyjdzie Scorpio? Który, jak to dzisiaj usłyszałem, znaczy nie bezpośrednio, tylko przeczytałem wypowiedź pana z Microsoftu, który powiedział, że będzie najpotężniejszą konsolą, jaka kiedykolwiek istniała.
No to jak samo jak iPhone 7 jest najlepszym iPhone'em, jaki kiedykolwiek zrobili. No to tak,
zmiecie
rzeczywistość.
Sony zapowiednych zgena. I teraz będziesz miał od premiery konsoli pierwszej 4 lata, bo PS4 wyszła w 2013 roku. Więc Sony w 2018 roku, to nawet jest więcej niż, 2018, a 2013 to jest 5 lat, czyli 5 lat to jest jak najbardziej okres, kiedy może się pojawić następna generacja konsoli. W 2018 pojawia się PS5 i nagle najpotężniejsza konsola na rynku Scorpio, który pojawił się w 2017, jest w czarnej dupie. I Microsoft nie będzie mógł wtedy powiedzieć, no to my też robimy next gena. A z drugiej strony nie wierzę, żeby Scorpio był na tyle mocniejszy, żeby był tym skokiem generacji do przodu. A Sony w pełni mogą sobie na to pozwolić. Oni teraz mogą sobie na wszystko pozwolić. Oni mają tak dużą przewagę w ilości sprzedanego sprzętu, co powiedzieć na tej konferencji. Oni siedzą na fotelu, mają ręce założone na brzuchu i się zastanawiają, tak jak powiedziałeś, no cześć, no mam konsolę, mam, wiecie, tak będzie ona. No, co tam...
Znaczy mnie tam śmieszyła ta konferencja, tłumaczenie, co to jest w ogóle kalka pewnych elementów konferencji, czy tam prezentacji One S, czyli wiesz, wstawienie na 4K, stawianie na HDR i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie problemem, znaczy ja nie sądzę, ja rozumiem, tutaj wszystko do mnie, trafiają do mnie te argumenty, ale nie sądzę, żebyśmy doczekali się nowej generacji wcześniej niż, ja tak mówię na oko oczywiście, w 2019. Dlatego, że PlayStation Pro było taką dużą inwestycją. Mogę się zdarzyć, że oni troszeczkę jednak dopłacają do tego sprzętu, więc tak czy siak, oni nie będą chcieli jakby szybko wprowadzać kolejnej generacji. Dla nich PlayStation Pro to jest takie przyspieszenie generacji, ale bez zmiany generacji. Bo zauważ, że tak jak wspomniałem, wszystkie gry, które pokazywano, to były gry, które już widzieliśmy, które jeszcze nie wyszły. Wiesz, tak, Zero Dawn, Days Gone, albo to były gry, które już dawno widzieli, dawno w nie pograliśmy, dawno już widzieliśmy, tylko będą mieli na przykład, nie wiem, jakieś łatki. No przecież tam zapowiadano, że będzie jakaś nowa wersja, kolejna nowa wersja The Last of Us. Że będzie jakaś łatka właśnie upiększająca Uncharted 4, który moim zdaniem tak fantastycznie wygląda, więc jedynie co by mogli, nie wiem, poprawić w PlayStation 4 Pro, to chłodzenie, żeby wiatraki po prostu nie wywoływały, prawda, nie budziły sąsiadów, nie, w nocy jak grasz. No więc jakby to wszystko...
No ktoś tam robi porównanie, że Slimka jest super cicha. Nie wiem jakim cudem, bo ona jest taka malutka i w ogóle, ale widziałem właśnie, jak ktoś kładł na Slimce telefon z włączonym testerem decybeli. Co prawda, okej, jak kładł go na zwykłej konsoli, to on był dużo głośniejszy. Na Slimka teoretycznie jest taka cicha.
Wiesz co, trochę mi brakuje tego... na tego złotego okresu poprzedniej generacji, kiedy były te konsole tak długo na rynku, że i też nikomu nie przyszło. Były nowe iteracje, wiesz, nowe wersje obudowy i tak dalej, ale konsole były takie same. I walczyło się nie o cyferki abstrakcyjne, tylko walczyło się grami, tytułami, ekskluzywami. Więc jeśli, wiesz, Sony nie prezentuje żadnych nowych ekskluzywów, które na przykład będą tylko na PlayStation właśnie Pro takich 4, no bo oni chcą po prostu, żeby ta konsola była tylko lepszą wersją 4, ale no nie wyklucza, ale oni nie chcą, żeby wykluczała na przykład innych posiadaczy poprzedniej wersji.
No wczoraj że jeśli chodzi o gry multiplayer, to obowiązek będzie, żeby działało w takiej samej ilości klatek i tu i tu. Że no właśnie, nie może być faworyzowanie posiadaczy pro.
Tak, no ja to pamiętam, ja to już pamiętam z tych jakichś przecieków słyszałem, no nie? Ale naprawdę, Nie pokazano nic. Jeszcze mówi się o jakichś plotkach, w które ja nie wierzę i wydaje mi się, że to można jakoś rozwiązać programowo też, że jakąś łatką, że ta konsola nie będzie odtwarzać filmów 4K. Z płyt Ultra HD, a nie, że tylko, prawda, Netflix i YouTube 4K. I dla mnie to jest szok, bo to jest momentalnie, wiesz, powód, dla którego ja się będę zastanawiał, czy mi jest PlayStation 4 Pro potrzebne, bo...
Czy twój komputer odtwarza filmy Blu-ray 4K?
No, komputer nie, ale... Ale właśnie jak, bo rozmawialiśmy w specjalnym dodatku TLC, nasi słuchacze na pewno słyszeli, rozmawialiśmy o telewizorach i o tym, że potrzebujemy jeszcze większe telewizory, bo zmienia się, prawda, potrzeba rozdzielczości jest większa. No i jednak, bo przydałoby się mieć sprzęt, no, który odtwarza to. No tak samo jak PlayStation 3 był moim pierwszym, no jedynym właściwie, do momentu zakupu Xboxa One i później odtwarzacza Blu-ray, czy Blu-ray ROMu, czy jak to się nazywa, do komputera, to był mój pierwszy, przez długi okres czasu jedyny odtwarzacz Blu-ray. I kolejna konsola, którą chciałbym sobie kupić, jakby, jeśli mam znowu kupować to samo, no nie? No bo jednak kupowanie znowu PlayStation 4, tylko troszeczkę lepszego, czy kupowanie kolejny raz Xboxa One, tylko troszeczkę lepszego, to jest kupowanie tego samego, nie?
Zadałem dzisiaj na Twitterze pytanie, bo na Twitterze są ankiety, wyobraź sobie. Ile osób, znaczy inaczej, pytanie brzmiało, ile w tym roku obejrzałeś filmów Blu-ray na płycie?
No i wiem, bo ja odpowiedziałem na to pytanie i powiem ci, że ja bardzo dużo oglądałem, dlatego że ja po prostu uwielbiam płyty Blu-ray. No i niekiedy nawet oglądam filmy, które są...
Tego należałeś do nielicznej mniejszości. Bo no ja to rozumiem, 70% no, osób nie oglądało wcale.
W kraju, w którym się streamuje z różnych tych CD Action i tak dalej, to wiesz, no to takie pytanie jest czasami nie, no, ale bo to, ciężkie. Szczególnie, że wiesz, ile kosztuje Blu-ray w ogóle w Polsce?
To jest
Blu-ray dla mnie
absurd. Absurdalnie droga rzecz. I trochę
tanio kupisz jak za 60 zł.
Trochę mnie bawi, kiedy jako jeden z najmocniejszych komentarzy odnośnie tej konsoli powiem, że nie będzie odtwarzało filmów Ultra HD 4K Blu-ray. Wśród ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc w ogóle nie kupują filmów na płytach w ogóle.
Może by zaczęli, wiesz, taki ten, nie?
Słuchaj, ja za czasów DVD miałem kolekcję filmów. Mniej więcej raz na dwa tygodnie, no raz na, inaczej, dwa razy w miesiącu kupiłem jakiś film. Mhm. Blu-rayów kupiłem od kiedy mam PS3, no bo ona odtwarzała Blu-raye 3.
No widzisz. A widzisz, a ja kupiłem całe mnóstwo. Bo ja na przykład uwielbiam klasykę kupować na Blu-rayach. Te filmy, które ja pamiętam z dzieciństwa, albo te filmy, które mi się podobają, tylko że ja nigdy nie kupuję w dniu premiery Blu-rayów, bo to jest koszt, tak jak teraz. No, poczekam sobie, jak spokojnie Batman kontra Superman cena spadnie, powiedzmy, do jakiejś takiej rozsądnej ceny, bo na przykład za 20-30 euro tam wersji z filmem na 3D nie mam zamiaru kupować, no bo jest po prostu dla mnie za drogo. Ale jak już zajdzie do 10 euro, do 12, bo to tak, no bo średnia, na przykład chcesz kupić jakiś film, który ma już kilka lat na Blu-rayu, to jest kwestia, nie wiem, 8 euro. Czy, wiesz, to jest nieduży wydatek, jak sobie pomyślisz, prawda, w stosunku do zarobków. To nawet 8 euro to nawet nie jest dużo, jakby patrzeć i przejść bezpośrednio, powiedzmy, że 40 zł za film na Blu-rayu to nie jest dużo w Polsce, bo na przykład mam zestaw filmów Indiana Jonesa. Mogę trochę się odwrócić od mikrofonu, nie wiem, jak to będzie brzmiało w tym. I to jest zestaw wszystkich filmów, tam nawet jest kryształowa czaszka, więc wiesz, powinni dopłacać do tego zestawu. Ups, sorry. Aż trafiłem mikrofonem w ten. I ten zestaw, ja zapłaciłem za niego, nie wiem, w przeliczeniu chyba jakieś, powiedzmy, 60-80 zł. No nie chcę tak do końca powiedzieć. W Polsce sprawdzałem, byłem w Empiku, ile to kosztuje, to jest, nie wiem, było chyba 150, pod 200 zł podchodziło.
Teraz jeszcze patrząc na to zupełnie inaczej, koszt filmu, bo moim zdaniem nie można na to nie patrzeć, że koszt jednego filmu na Blu-ray to jest koszt na przykład dwóch albo i trzech miesięcy Netflixa.
No tak, 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 tak. W Polsce zdecydowanie. Czy nie, że Netflix jest coraz lepszy.
I coraz
tańszy. Coraz lepsza oferta jest. Coraz tańszy nie jest, bo u mnie podrożał. Ja płaciłem 7 euro, bo byłem na tym takim, wiesz, early adopters, nie? I przez długi okres czasu miałem
pytanie, bardzo... Wiesz co, bo przeszła waluta na złotówki się zmieniła i chyba z tym był trochę tańszy. Ale generalnie no Blu-ray to jest...
No wiem, niektórzy mówią, że przeżytek, tak.
W skali masowej są ludzie, którzy są pasjonatami zbierania filmów i ich mają zazwyczaj... Bo ja mam wrażenie, że to jest tak, że to nie jest tak, że ktoś ogląda kilka filmów rocznie. To jest tak, że albo nie oglądasz ich wcale, albo idziesz w masę. Zresztą nawet jak patrzyłem po tych odpowiedziach na Twitterze, to właśnie tak było, że albo ludzie odpowiadają na zasadzie nie oglądam, po czym pojawia się ktoś, no tak z 50, albo no, spokojnie ponad setkę. No w tym roku, o panie, już 30 kupiłem. Więc w momencie, w którym jesteś kolekcjonerem, tak jak na przykład no Rafał, tak, którego serdecznie pozdrawiam, to jest w pewnym sensie twoje hobby, tak? No, lubisz zbierać filmy, sprawia to przyjemność, uzupełnianie tej, tak, czy tak jak ty, tej biblioteki filmowej. Ale w momencie, w którym podchodzisz do tego bardzo...
Tak po prostu, żeby obejrzeć jakiś film.
Po prostu chcesz obejrzeć jakiś film, to tego tak nie robisz. Oglądasz go albo na Netflixie, albo czekasz, aż będzie na HBO, tak, albo na Polsacie, albo oglądasz...
Czyli, że Netflix jest 100 razy lepszy. Ja naprawdę... Ja wiem, że są jakieś alternatywy darmowe, jakieś streamowanie i tak dalej, że to jest wszystko super, nie? Ale Netflix nie jest drogi, a oferuje niesamowitą w ogóle jakość obrazu. Jak się tutaj ma dobre łącze, to naprawdę to jest jakość Blu-ray. Nie, no, na pewno nie mam telewizora 4K, nie mam tego Ultra HD wykupionego, więc nie oglądam na przykład 4K, ale wiem, że jest mnóstwo rzeczy, znaczy mnóstwo, przesadziłem trochę. Pewnie na palcach obu rąk można policzyć, ile tego jest, ale generalnie wszystko jest w ogóle Full HD, poza jakimiś wyjątkami. I masz mnóstwo klasyki. Niedawno dodali wszystkie filmy albo wszystkie seriale Star Trek do biblioteki Netflixa. Pamiętasz, nie wiem, czy to jest dostępne też w Polsce.
Na premierze PS4 na temat tego, że nie odtwarza audio CD? Był krzyk, że jak tak może być? No sorry, to jest konsola do gier. To nie kupujemy urządzenia multimedialnego kombajnu. Kupujemy konsolę.
No tak, ale to są ci sami ludzie, którzy płaczą, że na przykład nie ma możliwości słuchania muzyki w tle, jak grałem w jakąś grę, no nie? Że własnych MP3-ek.
Czy tam Spotify'a jakieś... można.
Ale... Tak, czy Spotify'a. Kiedy możesz sobie włączyć naprawdę na telefonie tego Spotify'a, ja, czy gdziekolwiek.
Ale wiesz, to działa Spotify w tle? Bo...
No działa, ale wiesz, czy to jest coś, co jest potrzebne graczowi?
Tak. W ogóle to ja mam takie wrażenie ostatnio, bo coraz częściej dochodzę do takiego wniosku, że najbardziej wokalną grupą w internecie jest ta najmniejsza grupa klientów. Że to jest tak, że my żyjemy w internecie, tak. my czytamy codziennie posty na grupach, na forach internetowych, na Ogafie. Żyjesz tym, czytasz to, pochłaniasz to w sposób masowy. No i tu jest bardzo dużo głosów negatywnych, oburzenia, śmieszków i tak dalej. Po czym jak spojrzysz na klienta masowego, to nagle okazuje się, że ci ludzie, którzy podnoszą ten głos i wyrażają pretensje i wskazują błędy i tak dalej, oburzenie, to jest garstka w skali tych 40 milionów sprzedanych konsol.
No oczywiście, tylko widzisz, chodzi o to, że jest coś takiego jak to powiedzieć, ta twarz firmy, wiesz, to takie podchwycanie jakiejś takiej sytuacji, wiesz, wyobraź sobie, że firma gdzieś zlekceważy takiego krzykacza, no nie? I to jest krzykacz, który być może no, nie kupuje i tak dalej, ale w jakimś stopniu wytworzy się z tego afera, którą podchwyci tak momentalnie jakiś portal, jakiś
właśnie,
ten. I nagle się
to,
robi.
To nie jest,
wiesz,
trochę tak, że to jest taka.
Pamiętasz, jak było z Sokołowem i z tymi parówkami.
No i co to zmieniło tak naprawdę? Sokołow olał to kompletnie. Później to, wiesz, wielkie, że jak śmiesz, to w ogóle ten zastraszać youtubera, go bla, 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 bla. A tak naprawdę to ma jakiekolwiek znaczenie? Chodzi o to, że zobacz, że...
Wizerunkowo, no. Nie wiem, to by trzeba było zobaczyć na przykład, jak sprzedaż. Może im sprzedaż wzrosła. Może się okazało, że po tej całej akcji ludzie mówią, kurczę, całe życie chciałem właśnie takie te kotlety, które
tak,
się
nie
brązowieją.
Czy przez miesiąc wszyscy szumią, a po czym każdy o tym zapomina. Idziesz do sklepu, tak, i kupujesz porówki z cokolwiek.
Pamięć złotej rybki, tak.
Bo ja mam takie ostatnie, generalnie takie wrażenie, że...
Starzejemy się.
To już od dłuższego czasu, ale że...
Wszystko było kiedyś lepiej. No.
Że tak naprawdę to, czym tak mocno dużo ludzi żyje, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy nie chodzi mi o hobby i pasję i tak dalej, kompletnie nie. Tylko chodzi mi o te takie bulwersy internetowe, te dramy, że... No, że krzyczenie o tym, że jakim prawem konsola nie odtwarza filmów Ultra HD, w ogóle te widły i spalimy zaraz całe Sony i tak dalej, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Bo
znaczy ja nie widziałem tego bulwersu Ultra HD, ale ja widziałem, ale mnie na przykład smuci fakt, jeśli to się potwierdzi, bo być może się nie potwierdzi. Bo ja bym chciał po prostu, żeby ona akurat miała tą jedną dodatkową funkcję. Ale nie będę oczywiście darszat, nie? Gdzieś tam palił siedziby Sony, tam wysyła kukiełek.
Jeżeli jakiś sprzęt ma więcej funkcji niż mniej, to jest lepiej.
No tak.
im więcej, tym to jest absolutnie w ogóle niezaprzeczalne. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że to nie jest, nie po to kupujesz tą konsolę. Ja pamiętam, tak, tylko, że PS3 była sprzedawana jako najtańszy odtwarzacz Blu-ray.
A PS2 był najtańszym DVD. Odtwarzaczem DVD. Dokładnie. I to napędzało niesamowicie sprzedaż, bo kupowali tę konsolę także ludzie, którzy po prostu szukali odtwarzacza DVD i akurat to był wtedy najtańszy wybór. Nie?
To taka obserwacja. W jaki sposób kupujesz gry? Jeżeli nie mówimy o grach cyfrowych, tylko o grach, o pudełkach na konsolę.
No to
kombinujesz.
Przeważnie.
No, najtańszy sklep internetowy, okazja, tu ktoś się pomylił i sprzedał.
Znasz mnie, Piotrze.
Wszyscy tak robimy. Wszyscy gracze, z którymi mamy na co dzień kontakt w internecie, nasi słuchacze, na forach, w grupach, na Facebooku i tak dalej, my tak robimy, bo uważamy, że to jest logiczne, że jak można kupić gdzieś grę 30 zł taniej, to kupujesz tą grę tam, gdzie można kupić 30 zł taniej. Jak pojawi się na cdcase.com klucz do Unity za 6 zł, to kupujesz go na zasadzie, o kurde, może zagram w Unity za 6 zł, zamiast kupować go za 100 zł w sklepie Xboxa. No jak spojrzymy na wszystkie markety elektroniczne, te tam Saturny, MediaMarkty i tam podobne, to tam jest masa gier konsolowych, które są w bardzo nieatrakcyjnych cenach, które w tych sklepach zajmują miejsce. Mój taki, powiedziałbym, uproszczony pogląd kapitalizmu wygląda w ten sposób, że jeżeli te gry by się tam w ogóle nie sprzedawały i tylko i wyłącznie zajmowałyby miejsce, to na ich miejscu pojawiłoby się coś, co by się sprzedawało i przynosiło dochód sklepowi. My nie chodzimy do Saturna, żeby kupić na przykład na premierę grę za 320 zł albo za 280, kiedy możemy ją kupić w jakimś tam sklepie, coś tam z kodem rabatowym za 220. No ale te gry tam są, więc ludzie je kupują. Więc są klienci.
Ja tam mam swoje teorie.
Z tego, że jak... O, to zaraz chętnie posłucham. Mhm. Znaczy nie, no po prostu wydaje mi się, że my jesteśmy w tej grupie, w tej małej grupie osób, które są bardzo wokalne w internecie, ale zarazem w skali wszystkich konsumentów hobby, czy też branży wirtualnej rozgrywki, tak naprawdę mniejszością.
Mhm. Ale dla mnie te wszystkie gry, które są w tych pudełkach zabezpieczone w ogóle jakimiś antyzłamaniowymi systemami, wiesz, i tak dalej, to Halo 3, które jest w pudełku zabezpieczone i cena jest 320 zł i tak dalej, to jest jakieś, albo ktoś to robi specjalnie, wiesz, i mówi, mam to gdzieś w nosie, albo to jest jakieś polowanie na frajerów.
Nie, bo ty teraz mówisz o tym, że w Tesco stoją gry z PlayStation 2, a ja mówię normalnie o takim MediaMarkcie, czy takim Saturnie, gdzie są...
Znaczy nie, ale wiesz co, w MediaMarkcie czy Saturnie to są bardzo atrakcyjne ceny, bo ja przeważnie... znajduje, powiedzmy, w MediaMarcie najtaniej niektóre rzeczy.
Naprawdę? Ja jakoś nie mam takich doświadczeń.
No ale znaczy to jest tak, że powiem ci, chociaż ostatnio się dziwiłem, bo najtaniej znalazłem znowu coś w Empiku, nie? Więc to jest kwestia tego.
Szukanie, kombinowanie, tu promocja.
Znaczy, ja ostatnio
tam,
powiedzmy.
Środy zory.
Już nie pamiętam, co ostatnio kupowałem, bo tak osobiście to kupowałem bardzo dawno temu, ale kupowałem się, szukałem Tomb Raidera i chyba najtaniej. Tylko to też była kwestia, nie, 229 zł, nie? To kupiłem właśnie w Saturnie. I objechałem wszystkie inne takie dodatkowo sklepy i tam była cena podobna, tylko że to było właśnie w dniu premiery, czy tam jakoś krótko po premierze, więc ta cena nie miała gdzie spadać i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie wiem, to jest ta polityka cenowa, wiesz, ten merchandising, to wystawianie towarów na półkę i tak dalej, to jest jakaś taka dodatkowa filozofia. I wydaje mi się, że po prostu to nie ma nic wspólnego z takim sensownym sprzedawaniem tego, tak, że to na Amazonie widać i tak dalej, nie? Bo to ludzie się przerzucają po prostu na sklepy elektroniczne, bo to jest wygodniejsze, łatwiejsze. No i na przykład sklep, który ja bardzo lubiłem, ale też mało w nim kupowałem, bo to jednak, no tak jak mówisz, no, taniej znajdowałem na przykład gry w innym sklepie. Ale to był taki właśnie Empik tutejszy, HMV się te sklepy nazywały i ostatnio zamknęli. I to zamknęli tak totalnie, że zrobili po prostu czyszczenie magazynów. No, na początku były rabaty tam 50%, później były rabaty 70%, później było tak, że obojętnie co kupujesz, 10 sztuk czegokolwiek, no nie? Tam wybierasz sobie za 10 euro, a później było 20 sztuk czegokolwiek za 10. Ja tam akurat poszedłem tylko dwa razy chyba. I kupiłem sobie właśnie jakiś DVD ze Stevenem Seagalem, prawda, The Keeper, bardzo ciekawy film. Kupiłem sobie film, o którym w ogóle nie wiedziałem, że się pojawił, to jest The Cold Light of the Day, czy Cold Light of the Day. Bardzo, bardzo, bardzo fajny film, polecam. Więc mnóstwo rzeczy kupiłem, ale...
Trzeba tak naprawdę popytać osób, które pracują w takim sklepie. Jak ktoś pracuje w tym, w o Jezus Maria, w jakimś MediaMarkcie czy tam innym Saturnie, to on doskonale wie, jak dużo ludzi przychodzi kupować gry, którzy nie mają tak naprawdę zielonego pojęcia o tym, że na przykład mogliby z Amazonu ją ściągnąć. Teraz to tak słabo jest.
Znamy parę osób, musimy się, w ogóle możemy do tego tematu wrócić, jeśli chodzi o sprzedaż w MediaMarketach i tak dalej, bo znamy parę osób, które pracuje w takich miejscach, więc możemy wybadać sprawę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale tak podsumowując ten PlayStation Meeting, ja żałuję, że na... Jeszcze nie jestem zdecydowany, bo na przykład nie pokazano nic, nie powiedziano właściwie o VR-ze. Zauważyłeś, że była taka cisza na tej scenie i tylko można było pewnie zobaczyć sobie poza sceną, no ale to, jak to się mówi, nic nowego nie zaprezentowano. No ale, jak to mówi, to co, to co jeszcze możemy takiego, chyba, że może przyjdzie to po prostu, co ostatnio graliśmy, co ostatnio robiliśmy,
oprócz
czy będziemy jeszcze...
Deus
Exa, tak, którzy żeśmy odhaczyli. No, było bad parę. Pograliśmy w Titanfall 2.
Tak, och, moja gra życia.
Bardzo mi się podobało, ale miałem takie nieodparte wrażenie, że rzeczywiście to jest... znaczy, no, specjaliści, znawcy, tacy naprawdę ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią, to wiedzą, jakie tam są różnice między Titanfallem 1 a Titanfallem 2. Mnie się ten Titanfall podobał, ale ja jeszcze nie widziałem takiej dużej różnicy między tym. Że tak rozgrywka bardzo podobnie to wyglądała. Oczywiście dodatkowe... sposoby poruszania się, ta linka, którą ja bardzo lubię tą linkę, ona mi się spodobała. Mi przypada do gustu. Troszeczkę zmieniona mechanika, ale odrobinę. Tam, jeśli chodzi o spanowanie tych titanów, to wszystko jest naprawdę na plus. No cieszę się, że teraz nie będzie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o platformy, więc będzie ta gra mogła rozwinąć skrzydła, że ta popularność tej gry nie będzie stłamszona tylko przez to, że wyszła na jakieś dwie platformy, więc ja się bardzo cieszę. No nie wiem, jak tobie się grało.
Ja jestem zakochany. Ja w jedynkę masę czasu wtopiłem, o czym wszyscy już słyszeli wielokrotnie. Tak. I dwójka to jest tegoroczna moja gra multi, którą absolutnie wybieram bez wahania, bo przecież...
Jeszcze dorzucałem tryb w ogóle fabularny, o ile się nie mylę, więc tak. Ja zacieram rączki.
Przepraszam, że tak się ten, ale tutaj za oknem jakieś koty zaczęły ze sobą walczyć straszliwie. Mój kot od razu
zainteresował. O, Cthulhu nadchodzi. Wiesz, przedwieczni ten.
Tak, też możliwe.
Teraz będą grzmoty.
Zerkam zerkiem, wspaniale. Zerkam kątem oka, czy wszystkim mój kot teraz nie wyskoczy przez okno. Zainteresowany tym, co się dzieje za okno, ale.
Nie mam nic więcej do Titanfalla do dodania, więc ja tak przyznam, że pograłem, podobało mi się i tyle. Nie chcę tutaj zanudzać.
Ja uwielbiam. Ja po prostu jest dokładnie tym, czego się spodziewałem. Jest odrobina zmian właśnie, których na przykład sterowanie tytanami się odrobinkę zmieniło, że mi się bateryjki rozładowują i je tam trzeba doładowywać. W zupełnie inny sposób się robi rodeo, dlatego że wcześniej było tak, że wskakiwałeś, wyrywałeś osłonę i nawalałeś z broni, którą miałeś pod ręką do tej osłony, czyli na przykład z pistoleciku albo jeżeli byłeś bardziej chciałeś ryzykować, to można było walić z tej broni do tytanów, ale przykład wtedy sam siebie raziłeś, a teraz jest tak, że wskakujesz, wyrywasz mu bateryjkę i potem za każdym razem, jak wskakujesz na niego, to wrzucasz granat i dopiero tam któryś kolejny granat z kolei, znaczy każdy granat mu odbiera trochę zdrowia, ale dłużej i trudniej rozwalić za pomocą rodeo tytana. Z drugiej strony jest na przykład linka, która oprócz tego, że daje możliwości bardzo szybkiego pomieszczenia się w wysokości na mapie, to też w połączeniu tam z perkiem tym takiego szybszego biegania, to daje naprawdę kosmiczne opcje popieprzania po terenie. Nie no.
Ja tego się obawiam po prostu, że za dużo tego typu strzelanek wychodzi. Oczywiście każdy ma jakiś taki swój gimmick, czymś się różnią. Nie są dokładnie, nie są identyczne.
Mamy
ale...
trzy gry w tym sezonie. Mamy Titanfall 2, mamy Battlefield 1 i mamy Call of Duty Infinite Warfare.
No właśnie. I Infinite Warfare to pamiętam, że no, widziałem w ogóle, bo na tej premierze, na tym PlayStation Meeting pojawił się pan z Activision. Najpierw mu się chyba mikrofon nie włączył i tak dalej, więc dwa razy musiał to samo powiedzieć w bardzo naturalny sposób. Ale pokazywali fragment i to był taki dosyć ciekawy fragment, bo on był taki creepy, nie? Taki trochę jak z horroru. Prawda? No i to nawet mi się spodobało. Że spodobała mi się ta atmosfera, którą widziałem.
Call of Duty najzabawniejsze jest to, że na wszystkich prezentacjach od lat, dobrych pewnie 4 albo 5, skupiają się najbardziej na kampanii single player, a prawda jest taka, że Call of Duty ludzie kupują po to, żeby grać w multi.
Jest to takie podzielone, bo ja znam ludzi, którzy w ogóle nie tykali multi. Że są ludzie, którzy po prostu przechodzą wielokrotnie, zresztą to poprzednio, oczywiście Modern Warfare, który był takim klasykiem i to, że teraz dorzucają remastered version, wersję taką odświeżoną. I uważam, że to ogromny plus, tylko pytanie jest, jak wiele się zmieniono. No właśnie.
Czy mówię, że to jest tak, to jest... że to nie jest tak, że oni dorzucają ten remaster, ale nie? Remaster jest tylko i wyłącznie w tej bardziej rozbudowanej wersji, czy tam w Legacy Pack, czy coś w tym stylu, czy która kosztuje...
Ale osobno też można kupić,
nie,
tak?
Nie, tylko i wyłącznie w Legacy Pack, która kosztuje, nie wiem, 350 zł, czy coś w tym stylu.
Wiesz co? Nie wierzę, że oni tego nie wypuszczą.
No absolutnie to wypuszczą, ale wypuszczą to za pół roku, w momencie, no tak, w którym wszyscy ludzie totalnie najarani na remaster kupią.
Szczerze mówiąc, ja mam na PC-cie Modern Warfare i najwyżej sobie zagram na PC-cie. Ale wspomniałeś o Battlefield 1. I to jest gra, która mnie trochę wzięła z zaskoczenia. Ona odchodzi, prawda, od tego Battlefielda 4 w kierunku, nie wiem, Battlefronta, można powiedzieć, ale robi to w bardzo taki sympatyczny sposób. I nie sądziłem, że znaczy, tęskniłem za taką klasyczną, drugą wojnę światową. To jest pierwsza wojna światowa, ale ona jest tak gdzieś umieszczona technologicznie pod koniec tego konfliktu, że właściwie można powiedzieć, że to jakby prawie jak początek drugiej wojny światowej, technologicznie. I to mi się strasznie, strasznie podobało i pograłem trochę na konsoli, ale oczywiście no nie byłem w stanie sprostać tym wszystkim fantastycznym graczom napadzie, więc przerzuciłem się później na peceta. I na PC-cie oczywiście grafika jest ładniejsza i ostrzejsza i tak dalej, nie? Wiadomo, że Master Race. Ale też mi się lepiej trochę grało na myszce, więc przyznam, że jeszcze dodatkowo zyskała w moich oczach ta gra właśnie na tym i prawdopodobnie, właśnie nie byłem zdecydowany, ale myślę, że jak już właśnie zdecyduję się na Battlefield, już tak do końca się zdecyduję, to będzie to w wersji PC-towej. Zresztą to, nie wiem, co ciebie na przykład, Urzeko, ale mi... Bo to tylko jedna chyba mapa jest, o ile się nie mylę, i tylko dwa warianty, chyba Rush, prawda?
Nie grałem
i Conquest.
Betę.
O, panie.
Nie miałem, absolutnie w ogóle nie miałem czasu, a w momencie...
To
w
wyciągnąłem tutaj jakąś taką... Ojej.
Nie, wiesz co, w momencie, w którym miałem czas zagrać, to akurat PSN leżał.
No tak, to tak. Nie, był problem trochę z połączeniem, że czasami matchmaking nie działał, czasami nie dało się połączyć z serwerami. No wiadomo, to jest beta, to jest... To oni mają sprawdzić obciążenie serwerów. Mam nadzieję, że to się wszystko skończy tym, że nie będzie kwiatków w dniu premiery. Ale powiem tak, bardzo mi się podobało to, co widziałem. Zresztą fantastycznie się bawiłem. Zresztą, tak mówię, no, technologicznie ona jest dopasowana do takich trochę innych czasów. Czyli nie ma jakichś takich typowych czołgów, tylko są jakieś takie pojazdy opancerzone, na które niestety jedynym sposobem to są takie wiązanki granatów. Wiesz, bo wtedy jeszcze, bo Panzerfaust i wiesz, wyrzutnie rakiet i takie inne rzeczy, to jest jednak druga wojna światowa. Więc na pojazdy opancerzone to wiesz, wiązało się kilka, nie wiem, 5-6 granatów i rzucało się właśnie w kierunku takiej maszyny takim wianuszkiem, znaczy takim bukietem. No i dla mnie to jest kiepska alternatywa, no cóż, no co robić, ale świetnie się też lata tam samolotami, tam masz taki pociąg opancerzony, z którego po prostu napieprzasz działa. No jest niesamowity klimat, naprawdę świetnie udało im się to uchwycić i naprawdę chciałbym zobaczyć jeszcze inne te mapy, chciałbym zobaczyć tryb kampanii, bo jedyna rzecz, która by mnie zasmuciła w tym momencie, jakby sprowadziła mnie na ziemię, to gdybym się dowiedział, że ten Battlefield pierwszy jest jak Battlefront. Czyli jest ten multiplayer, on jest taki, jaki jest, ale nic poza tym nie ma. Wiesz, nie ma takiej dodatkowej treści, że nic za tym nie stoi, że nie ma jakiejś głębi, bo jednak, co by nie mówić, no to jednak... Nie sądzę, żeby to była tak rozbudowana gra jak Battlefront 4. I też jestem ciekawy, ile graczy, którzy grają normalnie, wiesz, na cały czas Battlefield 4, ma te wszystkie dodatki, wiesz, są te premium i tak dalej, czy oni będą chcieli się przerzucić. Bo może być tak, jak zwykle z takimi grami bywa, tak samo jak, wiesz, gracze World of Warcraft. Przeważnie gracze World of Warcraft całe życie grają w World of Warcraft, ale pojawia się nowe MMO, dokupują to nowe MMO, o tak, grają w to MMO przez ten darmowy miesiąc, który dostajesz w parce, a później wracają do World of Warcraft. I zastanawiam się, czy tak nie będzie właśnie z Battlefieldem pierwszym, że ludzie pograją przez pierwszy miesiąc, nagrają się, ale jednak wrócą do gry, no wydaje się, no już tak dopracowanej, dopieszczonej, bo to przecież tyle lat tych łatek, tyle dodatków i tak dalej, że no ciężko będzie sprostać, no ale ja jestem zajarany, naprawdę, jeśli ktoś w ogóle nie miał okazji wziąć udział w tej otwartej becie, niech sobie zobaczy, jak to wygląda na filmach, że te bucze piaskowe, wiesz, to ganianie na koniu, ta kawaleria z szabelką gdzieś, no naprawdę fantastycznie to wygląda i to może być jeden z takich mocnych tytułów EA w tym roku, no oczywiście poza Titanfallem, poza FIFA i tak dalej, więc Więc spoko. A grałeś coś takiego, co nie było ani betą, ani jakimś tam, nie wiem, jakimś takim Deus Exem?
Tak, grałem, właśnie to jest zabawne, bo od Deus Exu odciągały mnie indyki w ostatnim czasie. Jednego skończyłem, drugiego trochę pograłem. Od którego woliłbyś zacząć? Czy to w dwa
tego,
trochę pograłem,
skończyłeś.
A trzeciego skończyłem.
No tego, co skończyłeś.
Tego, co skończyłem. A więc wyszła dopiero co niedawno na PC, PlayStation 4 i Xbox One gra, która się nazywa The Final Station.
A, coś kojarzę. Jest tak, to jest taki pixelartowa z 2D. Jeździsz pociągiem od stacji do stacji, a na tych stacjach po prostu walczysz z jakimiś potworami i tak dalej. Tak.
To znaczy to jest, czego się w ogóle nie spodziewałem, ale jak to się ładnie mówi, story-driven. Bo to nie jest ani żaden FTL, ani żadne tam survivale, ani z tym stylu, tylko to jest gra, którą przechodzisz od punktu A do punktu Z. Mhm. Po kolei, i tak naprawdę każda kolejna stacja jest po prostu kolejnym etapem. I gra wygląda w ten sposób, że dzieli się tak jakby na dwa tryby rozgrywki.
To chyba ten jeden to jest jedziesz pociągiem i zabawiasz pasażerów.
Znaczy to jest tak, że jedziesz pociągiem, pasażerowie między sobą rozmawiają i ty w ten sposób poznajesz trochę fabułę. Musisz o pasażerów dbać w ten sposób, że jak ktoś zgłodnieje, to musisz mu dać jedzenie, a jak ktoś jest ranny i zaczyna się wykrwawiać, to musisz mu dać apteczkę. Bo w momencie, w którym ktoś się wykrwawi albo będzie tak głodny, że mu zdrowie spadnie do zera, to umiera. I po pierwsze nie dowiesz się, co ta osoba ma do powiedzenia. Po drugie, jeżeli uda się tobie dowieść danego pasażera tam do tak jakby takiej stacji, czegoś na zasadzie safe house'a, bo tam jest kilka takich stacji, gdzie w ogóle nie ma tego problemu zagrożenia, to wtedy dostaniesz za nich kasę, na przykład właśnie więcej jedzenia, apteczki, czy amunicję, czy rozbudowanie swojego tam, nie wiem, na przykład celownik laserowy do broni. I to, a oprócz tego, że musisz o tych pasażerów dbać, to ten pociąg się cały czas psuje. To jest pociąg, który jest jakimś tam eksperymentalnym modułem i w każdym z pomieszczeń, które w tym pociągu jest jakiś mechanizm, który trzeba regulować, żeby pociąg się nie zepsuł. Czyli dajmy na to, jest na szczęście zrobione to w ten sposób, że przynajmniej tak jak ja grałem, nie wiem, czy tam jest jakiś większy, wyższy poziom trudności, będę nie zwrócił uwagi, że dzieje się to tylko i wyłącznie w jednym wagonie naraz. Czyli na przykład, jak jedziesz tam od pierwszej do drugiej stacji, to psuje się wagon z pasażerami, więc polega to na tym, że raz na jakiś czas musisz odpalić sobie okienko, w którym pojawia się taka wajcha i musisz tą wajchę przeciągnąć w dół. W na przykład innym pomieszczeniu wygląda to w ten sposób, że jest sześć tak jakby takich słupków, które rosną do góry i musisz klikać po wszystkich w dół, tak żeby one były na jednym poziomie. Tam jeszcze gdzie indziej jest taki rąb, który się obkręca i trzeba po prostu odpowiednio klikać, żeby też on to się nie... Bo to chodzi o to, że ten pociąg jest elektryczny i w momencie, w którym to się psuje, to ty tracisz prąd.
No tak. A w ogóle ta akcja to ona się dzieje w jakiś czas? To jest jakiś post-apo, czy to jest steampunk, czy to jest współczesne coś?
Niedaleka przyszłość, w której... To jest niedaleka przyszłość od nas, ale w tym świecie jakiś czas temu doszło do inwazji. Był tak zwany pierwszy kontakt i ludzie wspominają ten pierwszy kontakt, że tam działy się straszne rzeczy i tak dalej. Z tego powodu zostały zbudowane na zasadzie miasta takie fortece jakby. Z tego powodu również jest sieć tych pociągów jako takiego bezpiecznego środka komunikacji. Ale to, czy tam gra, ta gra urzeka, znaczy poczekaj, bo właśnie jeździmy pociągiem. Drugi tryb gry polega na tym, że łazimy, jak dojedziemy na stację, to musimy, bo ten system pociągów działa w ten sposób, że jak pociąg dojeżdża na stację, to się podłącza do czegoś na zasadzie, nie wiem, jak to nazwać, ładownika czegokolwiek i żeby można było pociągiem odjechać, to trzeba wpisać kod. Więc w momencie, w którym dojeżdżamy na stację, to musimy po prostu na tej stacji znaleźć gdzieś kod. Problem polega na tym, że pojawiło się coś na kształt zombiaków, więc musimy tak chodzić, żeby nie dać się zabić. Przy okazji
zbieramy... Ale też walczymy, strzelamy.
Tak, walczymy, strzelamy, bijemy się i przy okazji zbieramy pieniążki, zbieramy jedzenie, zbieramy przedmioty, z których możemy sobie tam w tym pociągu zrobić na przykład dodatkową apteczkę, czy zrobić amunicję. I rzecz polega na tym, że ta gra od samego początku wymaga bardzo, bardzo rozważnej gry. Ja to zauważyłem.
A ty powiedziałeś, że ona jest roguelike?
Nie, absolutnie nie jest. Tylko chodzi o to, że tam mamy za mało amunicji. Więc tak naprawdę lepiej zombiaków bić niż do nich strzelać. W momencie, w którym do nich strzelamy, to na właściwie pierwszej stacji będziemy mieć problem, żeby ją przejść w ogóle. To jest też takie jak pierwszy Resident, gdzie lepiej było zombiaka przebiec obok niego i uciec, niż z nim walczyć. Tutaj przebiec za bardzo się nie da, ale lepiej kombinować, czy na przykład rzucić w niego krzesłem, albo stać na drabinie tak, że nie możecie sięgnąć i go z pięści potłuc, albo coś w tym stylu, Ja grając w ten sposób przez całą grę, gdzie właściwie maksymalnie oszczędzałem amunicję, pod koniec miałem pełne magazynki, dzięki czemu mogłem, gdzie tam była mocniejsza akcja, trochę właśnie nawet z karabinu postrzelać, także się nie przejmowałem tym.
I tę grę można kupić, wszędzie. Ona jest na konsolę, czy...
Na PC-cie, na PS4 i na Xboxie kosztuje jakieś, kurde, z pamięci, na PC-cie kosztuje 15 euro, a na konsoli chyba 60, na PS4 chyba 64 zł. I natomiast właśnie co jest najistotniejsze, to kompletnie się tego po tej grze nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie taki, wiesz, taki jak to wychodzi masa, że tam biegasz, sobie strzelasz, platformówka, trochę coś tam, ale ta historia, która tu jest, jest dosyć interesująca, a najbardziej interesujące jest takie poczucie takie poczucie trochę beznadziejności w tym świecie. Bo to jest tak, że jak jedziemy tym pociągiem, to między pociągami są tak jakby system komunikacji. I raz na jakiś czas dzwonią do nas inni pracownicy kolei, się tak wyrażę.
Tak.
I właśnie wiesz, jest tak, że rozmawiasz z kimś, po czym nagle urywa się kontakt. I potem jak widzisz listę tych połączeń, to że właśnie z tym człowiekiem już w ogóle jest offline, w ogóle nie ma z nim kontaktu. Czy na przykład jak się dowiadujesz, że tam jakaś część tego świata, czy w którym to się dzieje, została w ogóle odcięta od rzeczywistości, nie wiadomo co. Czy jest takie poczucie trochę osamotnienia, że no, dzieje się źle, taki smutek, wiesz, taki umierający świat troszkę, nie? I oprócz tego, mimo że gra jest w pixelarcie, to jest dosyć ładne. Bardzo ładne są tła. Jak się jedzie tym pociągiem, to tła, które się w tle przewijają, są naprawdę bardzo ładne. I muzyka też jest niezła. Czyli to jest gra, ona mnie wzięła z zaskoczenia. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Myślałem, że pogram trochę i mi się znudzi, ale okazało się, że to jest naprawdę bardzo dobry, porządny tytuł, który mnie przyciągnął na tyle, żeby go właściwie w dwóch czy w trzech posiedzeniach wieczorami zamiast grać w Deus Exa.
No to dobrze, że w dwóch, trzech, bo ja przyznam się, a propos takich skończonych tytułów, to wreszcie skończyłem This is the Police.
O, proszę.
I tutaj w sumie nic nowego nie dodam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo tam wiadomo, że pewne rzeczy się pojawiają jeszcze w grze, których nie ma, na przykład, o których nie wspominaliśmy, na przykład to, że masz taki dodatkowy sposób na zarabianie pieniędzy, to jest normalnie gra w pokera. I masz taki moduł, gdzie po prostu mówisz, że lepsze są kasy, weźmiesz tam 10, 20, 30 tysięcy dolarów i grasz. I muszę przyznać, że no, to jest fantastyczna rzecz. Bo jak normalnie nie gram w pokera, tak się wciągnąłem w to wszystko. Ale końcówka była mocno, mocno irytująca. Tam jest taki jeden moment, to jest ostatnia rzecz, którą musisz zrobić w grze. To jest taki finałowy atak. Nie chcę tutaj zdradzać, o co chodzi, może ktoś w końcu chciałby sam to zrobić, ale to jest taki finał. Taka finałowa zagadka logiczna, która mnie totalnie rozłożyła. I najlepsze jest to, że rozwiązań tej zagadki logicznej jest w ogóle kilka. W tym sensie, że musisz po prostu znaleźć to rozwiązanie, które pasuje jaka do twojego układu. Wiesz, tych sił, no nie, do tego, co robisz na tej, co rozstawiasz na tej mapie. I to było coś, co mnie wykończyło totalnie. To mnie tak psychicznie zniszczyło, dlatego że do samego końca jest w ogóle bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, bo to już jest koniec, tam znowu trafiasz do szpitala, znowu się coś dzieje i tak dalej, znowu ci tam te dni przeskakują, ale w ogóle niesamowite właśnie takie rzeczy w tle się dzieje, że nagle zaczynają ci ginąć policjanci. Wiesz, że ten policjant zginął w wypadku samochodowym, przyczyny nieustalone i tak dalej. I naprawdę końcówka, ostatnie dni, to miałem po prostu, nie wiem, tak jak miałem wcześniej 20 doznanych policjantów na zmianie, tak pod koniec gry miałem 5. I to jest niesamowity klimat, bo nie wiesz, co się dzieje. W ogóle nie wiesz, z czego to wynika i tak dalej. I to było fajne. No i ale cieszę się, że akurat zamknąłem ten rozdział, jeśli chodzi o This is the Police, chciałem o tym wspomnieć. Nie wiem, czy akurat będziesz kiedyś chciał wracać do This is the Police, ale powiem ci tak, że prawdopodobnie nie musisz, że wszystko, co widziałeś w tej grze wcześniej, było wystarczająco dobre, nie? Że ta końcówka, ona pozwala ci domknąć to wszystko, ale to nie jest coś, co jakby musisz zobaczyć, że w ogóle zagrać tą grę jest warto, ale skończyć nie trzeba. Szczególnie, że to zajmuje jakieś naprawdę sporo godzin.
Tak,
20 plus co najmniej. Ale widziałem, że jeszcze fajną grałeś taką grę małą. Jakimś statkiem się pływa.
Tak, gra się nazywa Curious Expedition.
O, to jak normalnie jakieś te z wyprawy jakieś ala odkrywanie nowych gatunków.
No, żeby wiedzieć. To jest gra, która Darwina. Jest od chyba, kurde, 15 miesięcy była w jakimś trybie Early Access. Mhm. I twórcy bardzo mocno pracowali ze społecznością swoją, rozwijając ją i tamten. I w końcu pojawiła się w wersji 1.0. Jest to roguelike. Ja mam takie śmieszne skojarzenia. To jest połączenie FTL-a DuckTales z 80 Days.
Okej.
Okay. Trochę dziwna mieszanka. No,
a więc no ale tak. rozumiem, że takie przygodowe właśnie jak DuckTales, ja uwielbiam
znaczy,
w ogóle.
DuckTales jest najbardziej dlatego, że naszym należymy do, jesteśmy sławnym podróżnikiem, odkrywcą, naukowcem. Należymy do Ligi Podróżników, Odkrywców. No i taże Liga ma zamiar za niedługi czas wybudować pomnik dla najsławniejszego odkrywcy. No ale wiadomo, że tylko jeden odkrywca może być najsławniejszy. No,
oczywiście.
Więc ruszamy razem z chyba 6 czy 4 innymi odkrywcami na, nazwijmy to, wyścig na osiągnięcia. No i cała gra polega na tym, że wyruszamy w podróże po świecie, gdzie chodzimy po mapie, odkrywamy nowe miejsca i główny cel każdej planszy polega na tym, żeby odkryć złotą piramidę. W momencie, w którym uda nam się odkryć złotą piramidę, to wtedy powracamy do tego tam. I...
Ale mam nadzieję, że tam to jest jakoś tak, że to ciekawie jest, bo po tej 10. złotej piramidzie to już trochę pewnie się wylewa.
To jest roguelike.
Ochoty.
I sztuczka polega na tym, że jeszcze ani razu nie udało mi się przeżyć.
To znaczy... Jeszcze nie znalazłeś tej
złotej piramidy. Nie, bo to jest tak, że tam jest chyba 6 tych wypraw, które możemy podjąć. No ale w momencie, w tym zginiemy w trakcie drugiej albo trzeciej, no to roguelike, sorry, zginąłeś.
Tak, game over. Zera.
No i tak właśnie nigdy jeszcze 6 nie udało mi się ciurkiem zdobyć, dlatego że ja zawsze ryzykuję. Odkrywanie mapy polega na tym, że chodzimy niczym po mapie, która wygląda troszkę tak jak w pierwszej cywilizacji i odsłaniamy obszary. Mamy kompas, który wskazuje mniej więcej kierunek, w którym jest ta złota piramida, ale odkrywając obszary natrafiamy na najróżniejsze, mniej lub bardziej losowe zdarzenia. Czyli na przykład natrafiamy na wyskę tubylców. No i wtedy, to jest to skojarzenie z 80 Days, pojawia się opis, że no tu przybyliśmy do wyski tubylców, tam ta i ta taka osoba.
Taka paragrafówka się robi, tak?
Tak, paragrafówka. Ta osoba i tu jest wskazany człowiek, który należy do twojej ekspedycji z imienia, nazwiska, z jego skillami, umiejętnościami i tak dalej, który jest na przykład tłumaczem, zaczął rozmawiać z tubylcami. No i teraz co chcesz zrobić? Czy chcesz u nich odpocząć w wiosce, czy chcesz z nimi pohandlować, czy chcesz może na przykład tam ich obrazić, czy w ogóle kupić niewolników. No i w momencie, w którym wybierzesz, że odpoczywasz, to akurat w tej wiosce znajduje się jakiś posążek, bóstwo i w nocy możesz go ukraść, spróbować. W momencie, w którym próbujesz go ukraść, to jest rzut kośćmi, który zależy od tego, jakie twoje postacie ma skille. No i w momencie, w którym nie uda ci się go ukraść, to okej, okay, zabrałeś go, ale cała wioska się zorientowała, więc tubylcy są dla ciebie bardzo negatywnie nastawieni i mogą cię zaatakować, bo na mapie, na której krążymy, pojawiają się również postaci, jak na przykład dzikie zwierzęta, albo jakieś bestie, albo właśnie tubylcy, którzy są nastawieni dla nas negatywnie i w momencie, w którym na nich natrafimy, to jest moduł walki. Walka wygląda w ten sposób, że każda z postaci, która należy do naszej zespołu badawczego, do naszej wyprawy, ma kości. I te kości to mogą być na przykład atak, albo szybkość, albo dedukcja, albo obrona. I rzucamy tymi kośćmi, łączymy te kości, które wypadły w jakieś tam kombosy, na zasadzie, że jeżeli połączymy na przykład miecz, czyli atak z dedukcją, to możemy zadać obrażenia, które, znaczy możemy zrobić atak, który zadaje więcej obrażeń, tak? Albo jeżeli na przykład mamy w swoim ekwipunku shotguna, to on działa jako dodatkowa kostka w trakcie tego pojedynku.
No tak powiem ci, że to tak brzmi, że nie wiem, czy akurat opali tą grę, jakąś grę planszową, ale to są normalnie rzeczy, które ja bym powiedział, że brzmią jak normalnie z opisu jakiejś gry planszowej.
Myślę, że to bym
bardzo ciekawe.
Tylko znaczy tutaj największym problemem w granie w tego jako planszówkę byłoby to, że mapa jest losowo generowana i że trzeba by jakieś te kreski tam wiesz, rozstawiać.
O nie, oczywiście.
Chodzenie po tej planszy było bardzo utrudnione. Na komputerze to jednak wiesz, po prostu sobie klikasz i ludzik. W ogóle jest też, jest, no, w grze jest masa takich smaczków, które wynikają z tego, że gra jest bardzo uproszczona grafika, ale ona jest w takim stylu jak właśnie na przykład pierwsza część Pirates. Czy tam druga, gdzie ten taki pixel art tam...
Pirates.
Pirates, tak. Jest...
A nawiązujesz do słynnego Pirates Julesa, tak?
Tak. Jest, powiedziałbym, taka estetyczna. O. No i tam te opisy też są zabawne. Na przykład w którymś momencie do mojej... Kiedy zdobyłem... A właśnie, bo jak wracamy, to oprócz tego, że odkryliśmy piramidę, to dostajemy trochę za to sławy, to oprócz tego przedmioty, które zdobyliśmy w trakcie tej podróży, możemy albo je sprzedać, dzięki czemu mam pieniądze na następną podróż, czy na dokupienie dodatkowego ekwipunku, albo na przykład nie wiem, zwiększenie pojemności osła, ale możemy również je oddać do muzeum. I w momencie, w którym oddajemy jakieś przedmioty do muzeum, to właśnie wtedy również zwiększa nam się nasza sława. Inni podróżnicy...
Prestiż,
tak. Fame, dokładnie. Inni podróżnicy na podstawie swoich podróży również zdobywają tą fame. No i chodzi o to, żeby prześcignąć ich. Czyli na przykład ja po jednej z podróży wróciłem i miałem ewidentnie mniej niesamowitości, bo to, co robisz w trakcie tej mapy i zwiedzania, też wpływa na twoją sławę. i miałem jej mniej, więc posprzedawałem przedmioty do muzeum zamiast za pieniądze i dzięki temu właśnie za tego ukradzionego bożka przegoniłem tamtego w wyścigu do posągu. Jest tam na przykład troszkę takich przygód, że nie wiem, wchodzisz do jakiejś świątyni i informujecie, że będąc w tej świątyni z nieznanego dla siebie powodu czujesz wodę. Czujesz, że tu jest coś związane z wodą. No i znajdujesz posążek, niczym Indiana Jones. I możesz ten posążek zabrać i uciec, albo możesz go zostawić na miejscu. Na przykład jak go zabierzesz, to nagle świątynia zacznie się zalewać wodą i musisz na mapie uciekać, żeby się powódź cię nie dopadła. Albo na przykład wulkan nagle się pojawia, który wybucha ogniem. No ja właśnie w ten sposób, zazwyczaj kradnąc posążek, potem ginąłem w swojej trakcie drugiej albo trzeciej podróży. Jest tam...
Brzmi bardzo sympatycznie, ale
jest
to mówisz...
Jest naprawdę przyjemną, wciągającą grą. Znaczy, po pierwsze trzeba lubić rogueliki, ale naprawdę, no grałem w to już...
I ona to ładnie wygląda, bo też jest, to jest pixel art, nie? Ale też taki sympatyczny.
Tak, jest na przykład można, bo to też powiedziałem, że dołączy do twojej podróży, dołączył do niej Jim Sterling na przykład.
A, widziałem James Sterling i nawet na początku myślałem, że to jest przypadkowe, ale jak zobaczyłem ten cytat, nie?
Tak, tak.
Thank God for me, czy coś takiego,
jest,
no to już
tak,
nie wiem.
Że postacie, którymi się nasz główny bohater, którego prowadzimy, to może być na przykład Maria Skłodowska-Curie, więc jest wątek polski. Jest tam Charles Darwin, jest na przykład Lovecraft. Jako jeden z odkrywców. W ogóle jest tak, że zaczynamy tam
sold.
Czterema i w momencie, w którym, żeby odblokować sobie Lovecrafta, na jednej z podróży trzeba znaleźć Necronomicon. Więc...
Myślę, no trochę... Ja jestem taki łasy na wszystkie takie elementy właśnie Cthulhu, Lovecrafta, wiesz, te takie
jest
okultystyczne. Więc...
Grałem w to na razie nie za długo, bo grałem w to jakieś, nie wiem, 3-4 godzinki. Jeśli chodzi o roguelike'a i to jeszcze takiego, który był rozwijany tak długo i tam jest masa tych różnych zadań, no ani razu nie udało mi się przejść gry, a gram na poziomie easy, a są 3 poziomy trudności, więc to też o czymś świadczy. Ale ta gra, jest coś takiego w niej, że w momencie, w którym zginę, przegram, to mam ochotę od razu zacząć kolejną partię. Jeszcze dopiero jak...
I to jest gra tylko na PC.
Tak, to jest gra tylko na PC. Oni pisali u siebie na stronie, że bardzo chętnie wydaliby ją na urządzenia dotykowe, jak to ładnie zostało nazwane, ale no na razie nie mają kasy i dopiero jeżeli...
Mam nadzieję, że mi się uda. Bo tak sobie myślę, że taki tablet to chyba byłby idealny. To rozwiązanie.
Gra ma muzykę swoją drogą.
Gram w parę gier teraz... Znaczy, rzadko mi się gra w mobilki, ja oczywiście nie gram w nic nowego, ale... Przypomniałem sobie, że kiedyś kupiłem w Humble Bundle jakąś tam androidową paczuszkę, nie? Na której była Neuroshima Hex, jedna z moich ulubionych gier planszowych, i była gra, o której niedawno zaczęto znowu mówić w kontekście No Man's Sky, czyli Out There. Na pewno coś tam kojarzy, Out There Omega.
Tak, tak,
Tak, latasz stateczkiem od planety do planety. Oczywiście to jest w dużo większym stopniu uproszczone. Wiesz, nie ma lądowania na planetach, tak jak to jest No Man's Sky, jakieś wchodzenie ze statku, wszystko jest w 2D i jest dosyć umownie, ale gra jest właśnie roguelike'iem po pierwsze, a po drugie, no tam bardzo łatwo jest zginąć, nie dlatego, że coś cię zabije, czy coś zastrzeli, tylko na przykład skończą ci się jakieś zasoby, skończy ci się paliwo i jesteś na planecie, w której nie jesteś w stanie tego paliwa wydobyć, no więc game over, nie? I to jest też taki roguelike, w którym zupełnie coś innego. Wiesz, chodzi nie o eksplorację, tylko właśnie bardziej przeżycie, nie? Tam
jeszcze
kombinowanie.
Właśnie to jest zabawne, bo każdy z nas, tak mi się wydaje przynajmniej, czytał książki przygodowe, czy mamy w głowie jakieś sceny z Indiana Jonesa, właśnie z tego takiego klimatu.
Tak.
I ta gra ma ten feel w sobie. Mimo, że ta grafika jest taka pikseltowa, to czujesz tą taką właśnie, tą, wiesz, wielką podróż, wielką przygodę, odkrywanie jakichś miejsc. Mm. Tam też jest właśnie, jest jeszcze tak, że za każdym razem, jeżeli wyruszamy w podróż, to przychodzą do nas ludzie i proponują nam jakieś zadanie. Na przykład przyszedł jakiś człowiek i powiedział, że on pochodzi z jakiejś tam afrykańskiej wioski, z tego plemienia i musiał uciekać i teraz tutaj jest angielskim przedsiębiorcą, ale jego żona tam została. I czy my moglibyśmy odnaleźć tą wioskę i wrócić z jego żoną do Anglii? Czy na przykład, że trzeba upolować jakieś zwierzę i przywieźć jego skórę? Czy że trzeba właśnie tam ukraść jakiś konkretny artefakt? No, jest.
Czy mam nadzieję, że się te pomysły na to, co się będzie robić, że one się w pewnym momencie powtarzają.
No, na 100%.
Przy roguelike'u to w pewnym momencie się na pewno muszę powtarzać, tak.
Gra kosztuje Curious Expedition, $15.
$15.
W takiej bazowej wersji.
I ona już jest w pełnej tak, wersji, jest, nie jest Early Access, 0, tylko to jest...
po 15 miesiącach, jak najbardziej. No ja, jeśli chodzi o mój pierwszy kontakt, to polecam.
Super. Czyli było Final Station, The Curious Expedition, więc jaka to jest trzecia gra, w którą grałeś?
Gra, w którą grałem najkrócej, to jest gra, która jakiś czas temu wyszła na PC-ty, chyba z pół roku albo i dawniej, a dopiero co wyszła na Xbox One i PlayStation 4 i nazywa się to Jotun Valhalla Edition. Jest to w pewnym uproszczeniu, zarówno jeśli chodzi o mechanikę, jak i sam sobie grę, pięknie rysowane ręcznie Dark Souls w takim rzucie izometrycznym.
Bo znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że jak widziałem zdjęcia z tej gry, to bym w życiu nie zrobił takiego porównania, ale to rozumiem, że to w mechanice gdzieś jest ukryte.
Ja trochę przesadzam z tym Dark Souls, bo Dark Souls jednak mają rozbudowaną mechanikę, a tutaj system walki ogranicza się do możliwości szybkiego uderzenia, możliwości uderzenia z zamachem, takiego, że ta nasza główna bohaterka bierze zamach i trzask i użycia czaru. Natomiast gra polega na tym, że musimy pokonywać tych jotunów tytułowych, czyli tak jakby wielkie bóstwa, i mówiąc, że wielkie, dosłownie wielkie, bo pierwsze bóstwo, które pokonujemy, czyli właśnie jotun lasu, jest, no my jesteśmy wielkości jej paznokcia u nogi. Nasza bohaterka jest wielkością paznokcia u nogi tego potwora wielkiego, które musimy pokonać. Mhm. Więc walczymy z takimi gigantycznymi bossami, to wszystko jest ładnie animowane, ogranicza się do tego, że musimy nauczyć się po prostu systemu, jak nas przeciwnik atakuje, omijać to, jak nas atakuje, i w momencie, w którym mamy możliwość zadania ciosu, to zadawać ten cios. Ja przeszedłem na razie dwóch takich dużych właśnie. No i to jest tak, że mamy etap, który w cudzysłowie jest eksploracyjny, gdzie po prostu musimy znaleźć drogę do tego bóstwa, tam zbierając runy, i w momencie, w którym znajdujemy bóstwo, to musimy je pokonać.
A tam są jakieś elementy RPG, jakieś rozmowy, widziałem jakieś dialogi,
elementy RPG nie nazwałbym, tak? Okej, są rozmowy, które polegają na prowadzeniu fabuły, bo za każdym razem, jak pokonamy to bóstwo, to nasza główna bohaterka opowiada historię swojego życia, bo gra się zaczyna od tego, że...
I nie po angielsku chyba, nie?
Tylko... Tak, są napisy, a ona mówi po norwesku, skandynawsku. Rzecz ogranicza się do tego, że historia, że ta dziewczyna utonęła i trafiła właśnie za światy norweskie, gdzie musi udowodnić swoją... worthness, czy tam jakkolwiek nazwać. Tak, przyjemnie się w to całkiem gra.
Natomiast... Czyli taka mała, sympatyczna gierka, ale rozumiem, że The Curious Expedition i Final Station bardziej, to jednak ciekawsze.
Tak, bardziej. Ale to jest prześliczne, więc nawet jak nie macie zamiaru, to rzućcie okiem na zwiastun, bo widać, jak ta gra się rusza. Naprawdę robi ogromne wrażenie, jak się gra, też robi ogromne wrażenie, bo mam wrażenie, mało takich gier jest teraz.
Mhm. To co? Szybciutko kącik kulturalny i kończymy ten kramik.
Kulturalny.
Ostatnio mało grałem, to właśnie. Się przyznałem wcześniej, w gry takie cyfrowe. Znaczy to teoretycznie mało grałem, bo jednak te 20 godzin z plusem, które włożyłem w This is the Police i kilka godzin w Deus Exa, to jednak coś jest. Ale naszło mnie w ogóle, wiesz, znowu na karcianki i zacząłem odszukałem wszystkie moje karty z EVE Online, znaczy EVE The Second Genesis. I to jest gra już niedostępna, więc ja tutaj nie będę specjalnie nie opowiadał, bo no, nikt nie znajdzie kart właśnie do tej gry, poza może eBayem i jakichś takich różnych miejscach, ale spędziłem właśnie parę wieczorów grając w grę Firefly planszową.
O, proszę.
I na pewno znasz seria Firefly. Słyszałeś o nim. Ja sobie zrobiłem, bo zadałeś pytanie, co ostatnio oglądaliśmy na Blu-rayu, i chociaż jest cały sezon, te 15-14 odcinków plus film Serenity jest na Netflixie, no to ja oczywiście oglądałem na Blu-rayu, no bo chciałem jeszcze, żeby była lepsza jakość i tak dalej. I się strasznie w ten klimat, ponownie zapuściłem i też namówiłem do oglądania z tego serialu ze mną moją żonę, która zwykle jednak na Netflixie zupełnie inne seriale wybiera. A tu jej się spodobało. Oczywiście to te postacie są tak fantastyczne w Firefly, że one budzą sympatię. I oczywiście kto jest jej ulubioną postacią? Jane. To jego podejście, prawda, i taki no jednak dosyć charakterystyczny styl bycia. Tego osiłka takiego, który najpierw coś powie, później pomyśli, albo no... W każdym razie, no jest super. No i gra planszowa właściwie jest taka bardzo prosta gra, w której mamy statek kosmiczny, mamy jakieś roboty, które do wykonania, tak? Więc cała zabawa polega na tym, żeby najpierw dostać zlecenie na jakąś robotę, zatrudnić jakąś załogę, która przyda nam się przy wykonaniu tego zlecenia, no bo jest kilka rodzajów zleceń. Mogą być takie proste zlecenia typu przewieźć, nie wiem, tylu i tylu pasażerów, albo, nie wiem, przenieść jakiś tam jakiś sprzęt albo coś takiego z jednego miejsca do drugiego, z jednej planety na inną planetę. Albo możesz mieć właśnie jakąś taką misję, że gdzieś musisz się strzelać, musisz coś robić i tak dalej. To są takie proste rzeczy, które jednak no, mają taki element mały zaskoczenia, wiesz, cały ten świat, jest kilka planet, kilka układów słonecznych. Jak na pewno, nie wiem, czy, jak dobrze znasz serial, drugi Piotrze.
A, w ogóle nie znam, haha.
Więc to jest takie science fiction, gdzie mamy nutę westernu, prawda, w kosmosie. To jest taki western w kosmosie, no jeśli miałbym tak powiedzieć. Bo cały świat, znaczy akcja toczy się w ogóle w takim świecie, w którym po wielkiej wojnie, która można powiedzieć, że taką wojnę domową przypomina, nie? Stanów Zjednoczonych, gdzie północ z południem się starły. Tak tutaj mamy świat, w którym jest sojusz, Alliance, który postanowił, że najlepiej dla tych wszystkich planet, no nie, które są w tym, na tych różnych układach, będzie, jeśli się zjednoczą. Pod tą jedną banderą, prawda, takie Stany Zjednoczone kosmosu, w cudzysłowie, powstaną, tak? No ale są też takie światy, które chcą być niezależne i tak dalej, i one właśnie przypominają właśnie ten Western, ten dziki zachód. I oczywiście jest to nowoczesna technologia, która się przeplata właśnie z rewolwerami, z takimi gościami a la cowboy i tak dalej. To jest fantastyczny klimat. To naprawdę żałuję, że ten serial no nie dostał drugiej szansy. No gdyby Netflix go, tak jak mówię, produkował teraz, to on by miał 10 sezonów, a tak to się skończyło po połowie. No i gra właściwie oddaje ten klimat tego, tak? Bo jest kilka statków, z którymi zaczynasz, ale wszystkie są tej samej klasy. Dopiero w dodatkach pojawiają się łowca nagród, pojawiają się piraci, ale tak naprawdę masz statek klasy właśnie Firefly i losujesz sobie, czy sobie wybierasz jakiegoś kapitana i właściwie to jest twój początek, tak? Że bardzo wyrównane są szanse. No i później cała przyjemność polega na tym właśnie, żeby jednak po tym świecie latać, po tym kosmosie latać, unikać reversów, czyli to są tacy kosmiczni piraci, którzy czyhają tylko na ciebie, żebyś po prostu gdzieś zapuścił się na tą taką zewnętrzną strefę, wiesz, tego kosmosu. Masz taki wewnętrzny, nie wiem, jak to powiedzieć, układ, po którym no niby jest spokojnie, ma tych piratów, ale zawsze jest ten patrol tego statku sojuszu, który jak tylko zwęszy coś nielegalnego, to zaraz, prawda, i nałoży mandaty i jakieś kary finansowe, no i po prostu jest ciekawe, no jest taki element dodatkowy, nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Więc naprawdę bardzo sympatyczna gra, no tak się wciągnąłem, że zaraz sobie dokupiłem kolejne dodatki i jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak na przykład ta gra wygląda, to zapraszam na fanpage Fantasmagii, tam wrzuciłem zdjęcie mniej więcej, jak to wygląda. Trzeba mieć bardzo duży stół, bo w takich grach jest mnóstwo właśnie kart, jakichś zasobów, każde zasoby odpowiadają jakiejś planecie, która jest oznaczona w tym układzie. No, naprawdę jest mnóstwo miejsca, rzeczy, które zajmują miejsce na stole, więc trzeba się przygotować na to. A drugą rzeczą, która mnie ostatnio zajmuje, właśnie też bez prądu, wreszcie znalazłem czas, żeby sobie coś przeczytać. I pamiętasz ten słynny odcinek z Morsem? Albo to było chyba wtedy,
Wale,
mi się wydaje.
Nie,
że tak. Wspominałem o takiej książce, której jeszcze nie zacząłem czytać. To był ten Adept Adama Przeszty. Aha. I wtedy tylko przeczytałem Obwolutę. I teraz jestem już mniej więcej w połowie książki. Muszę powiedzieć, że się bardzo, bardzo wciągnąłem, bo akcja się toczy o ile się nie mylę, tak wyczułem, że to jest końcówka XIX wieku albo początek XX. Oczywiście no, to nie jest to jest książka, która zahacza o fantastykę, no, właściwie to jest fantastyka, bo akcja toczy się w Warszawie, no, to nie jest taka Warszawa, którą powiedzmy możemy pamiętać jakiś ksiąg historii. Okazuje się, że doszło do jakiejś koniunkcji, no niemal jak w Wiedźminie, i na świecie, przeważnie w dużych miastach, utworzyły się takie jakby miejsca mocy, które potocznie nazywa się enklawami, które są ogrodzone w specjalny sposób, jakimiś takimi srebrnymi bramami i tak dalej, i tak dalej. I między innymi właśnie w tej części Europy, no nie, jedną z takich enklaw jest w Warszawie. I akcja skupia się po prostu na jakby wokół jednego takiego młodego alchemika, który no, doskonale wie, co się w tej, znaczy doskonale wie, bada w ogóle tą enklawę, bo w tej enklawie właśnie, no, po pierwsze, mutują jakieś niesamowite bestie, które tylko czekają, żeby ktoś tej enklawy zapuścił, ale jednocześnie to są niesamowite źródła mocy magicznej i to przyciąga właśnie takich adeptów, takich alchemików, żeby te artefakty wyciągać. Trochę to mi przypominało pomysł jak ze Stokera, jak z Zony, nie? Gdzie miałeś te takie miejsca radioaktywne, gdzie były te artefakty,
anomalie.
Takie różne rzeczy. Tak, anomalie i oczywiście to się troszeczkę inaczej rozmywa, no bo tutaj dochodzi jeszcze wątek tego, że ten główny bohater Olaf Rudnicki spotyka jakiegoś takiego elitarnego żołnierza, wraz z jego udziałem, wiesz, takich jakichś rosyjskich elitarnych, jakiejś elitarnej gwardii. No i dochodzi do niej znaczy na początku jest takie oczywiście jakieś niesnaski i tak dalej, ale okazuje się, że to świetnie im ta współpraca wychodzi i ten oczywiście jest bardziej osiłkiem, ten jest bardziej mózgowcem, ale no, mniej więcej na takiej zasadzie powiedzmy ten duet się dopełnia. I naprawdę fajnie mi się czyta, ja uwielbiam właśnie w tym okresie historycznym książki, dlatego na przykład bardzo lubiłem Pilipiuka, znaczy lubię też Pilipiuka, te opowiadania, w których on się tak przynosi mniej więcej do tego okresu. Nie pamiętam, czy operacja Dzień Wskrzeszania mniej więcej w tym okresie się nie toczyła, było podobnym, więc no, to jest taki klimat, po którym, znaczy, jeśli chodzi o fantastykę, że niewiele osób sięga. Ja bym nie powiedział, że ta książka jest powiedzmy dorasta do pięt, powiedzmy Lodowi Dukaja, który też jest właśnie mniej więcej w podobnym klimacie, chociaż tam jest zupełnie no, inna atmosfera, jeśli chodzi o magię, o to, co się co dzieje, no i też literacko to są wyżyny. To jest Adept Wszechświat, to jest po prostu świetna książka do czytania. I ja, tak jak mówię, no, nie miałem po prostu ostatnio za co się zabrać. Tak do skoku doczytywałem sobie jakieś opowiadania małe, bo akurat kilka mam właśnie w coś na progu do przeczytania, kilka mam w okolicy strachu, w tym magazynie, o których zawsze wspominam. I nagle właśnie zacząłem czytać i mnie bardzo ta intryga się... Szczególnie, że tam się oczywiście pojawiają takie trochę klepane motywy, gdzie znajdują jakąś kobietę w tej enklawie, która jest postrzelona, oni ją ratują, okazuje się, że to jest jakaś demonica. No ale adept nie byłby adeptem, czy ten jakimś alchemikiem, nie wiem jak to powiedzieć, jeśli nie miałby sposobu na poskromienie tej demonicy, żeby ona mu służyła i właściwie to jest taka, no taka dodatkowa postać, nie? Która tworzy, która dopełnia ten zespół, który się powiedzmy powiększa, więc naprawdę jest to fajna książka i jeśli ktoś lubi taką fantastykę, to bardzo, bardzo polecam. A drugą rzecz, którą odkryłem i też jestem w połowie mniej więcej, i nie wiem, czy jest na polskim Netflixie, ale jeśli jest, to naprawdę zainteresujcie się. Serial Zoo. I nie wiem, czy ci cośkolwiek mówisz.
Wiesz co, widziałem na Facebooku jakieś obrazki, że tam coś zombie, zoo, mordercze zwierzęta uciekły.
Nie wiem, czy tam jest motyw zombie, bo tego jeszcze nie widziałem, ale generalnie jest motyw taki, że nagle na całym świecie zwierzęta zachowują się w nietypowy dla siebie sposób. Czyli na przykład atakują te zwierzęta, które nigdy nie były agresywne, a te, które są agresywne i które na przykład by zabiły człowieka, no to coś innego robią, no nie? Na przykład nie zabijają tego człowieka, tylko w jakimś stopniu zostawiają jakieś znaki. No po prostu coś dziwnego się ze zwierzętami dzieje. O, można tak powiedzieć. I nikt nie wie, co się tak naprawdę dzieje, chociaż byli jacyś szaleńcy, którzy przewidzieli właśnie, że do takiej katastrofy może dojść. No i akcja skupia się właściwie na kilku postaciach, które później zaczynają tworzyć taką drużynę i mamy przewodnika safari, który wraz właśnie z takim specjalistą od badania zachowań zwierząt przegania kłusowników właśnie z Afryki. Wiesz, jakby oni są jakby pierwszymi, znaczy jednym z pierwszych świadków właśnie jakiegoś takiego dziwnego zachowania właśnie tych zwierząt, no nie, tam jakichś lwów w tej Afryce. Później mamy dziennikarkę, która pisze serię artykułów, która chce którymi chce się zemścić, czy jakby pogrążyć, zniesławić się jakąś korporację, która zniszczyła jej rodzinne miasto i wiesz, i też ma jakąś taką własną agendę, jeśli chodzi o tego, więc szuka jakichś dowodów na to, że ta korporacja na pewno przyczyniła się do jakiegoś, ma jakiś związek z tym, jak się właśnie zwierzęta zachowują, bo znowu okazało się, że jakieś zwierzęta w zoo, w nietypowe zachowanie dla nich, no nie, na przykład, nie wiem, tam chyba chodziło o afrykańskie lwy, które normalnie wychowane są od małego razem z opiekunem, one nigdy by nie zaatakowały tego opiekuna, a tu się okazało, że właśnie go zabiły i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie kilka takich postaci się pojawia i one w pewnym momencie tworzą właśnie drużynę. To już nie chcę tutaj zdradzać, w jakim stopniu oni się, powiedzmy, schodzą, ale tworzą taką właśnie, tak sobie pomyślałem, drużynę RPG, jak właśnie z jakiegoś takiego, z jakiejś takiej sesji Cthulhu. I nawet jak masz czołówkę, która jak w ostatnim odcinku, tam przypominają ci co było, to masz pokazane takie karty postaci, które wyglądają właśnie z takiego Cthulhu RPG. I mamy tak: przewodnika safari, weterynarza patologa, dziennikarkę, agentkę specjalną, i właśnie tego specjalista od badania zachowań zwierząt. I to jest bardzo ciekawe, bo oni po prostu, wiesz, działają jak jakaś taka agencja specjalna pod przykrywką. Oni są, zdaje się, finansowani w ogóle przez rząd francuski, czy jakąś tajną agencję francuską, więc tam jest mnóstwo takich absurdów, ale są przepiękne zdjęcia. Naprawdę to jest rewelacyjne, wiesz, w ogóle nie czuję się jakiś tam, że oni tam gdzieś kręcą albo jakimś blue boxem i tak dalej, tylko są naprawdę ładne zdjęcia, takie czy plenerowe, czy jakieś takie inne. Z takich jeszcze jakichś dodatkowo absurdalnych rzeczy, które zawsze mnie śmieszą, jest to w takich seriach, jest jak szybko przemieszczają się. Wiesz, tu akcja, tu ci bohaterowie są w Afryce, nagle są znowu w Stanach. Inna bohaterka, która była wcześniej też w Afryce, no nie, nagle już jest we Francji. Później oni się przenoszą w Tokio. Normalnie tak jakby mieli jakiś teleport albo coś w tym stylu, więc generalnie jeśli ktoś szuka takiego serialu odskoczni właśnie w takich dziwnych klimatach, to naprawdę polecam ZOO. Ja przyznam, że jak zobaczyłem ten tytuł, to mówię, no tak, no tutaj jest jakiś theme park, no nie, o ZOO, a ten tytuł jest trochę mylący, bo on w ogóle, bo tam nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi o ten serial, o utrzymywania, prawda, parku rozrywki ze zwierzętami, tylko to jest kwestia tego, że mamy specjalną agencję, która tworzy komórkę specjalistów, zespół specjalistów, który ma badać właśnie dziwne zachowania zwierząt na całym świecie, które na przykład, nie wiem, mordują albo nie mordują, jakieś, no naprawdę wiem, że bardzo enigmatycznie to opisuję, ale zerknijcie, obejrzyjcie parę odcinków i jeśli się wciągniecie tak jak ja, to chętnie z wami na przykład, nie wiem, na grupie Fantasmagierii czy gdzieś w komentarzach o tym serialu porozmawiam. Właściwie to jest wszystko, jeśli chciałem o tych dwóch rzeczach wspomnieć, jeśli chodzi o kącik kulturalny, więc zapytam się...
Piotr, trzeba było jeszcze planszóweczka.
A no tak, planszóweczka, tak. Więc Piotrze, a co u ciebie? Coś, znajdujesz czas w ogóle jeszcze na jakieś takie inne rzeczy niż granie i na przykład planujesz jakąś... po tym jak skończysz z Inkwizytorem, to na przykład, nie wiem, wrócić do jakichś kryminałów, bo z tego co widzę na audiotece jest dużo, dużo w ogóle serii.
Tak, tak. To właśnie przez to, wiesz, ja wpadłem w serię i potem czytam, kurde, 6-7 książek pod rząd, nie? W ogóle to nie wiem, czy jest tobie znany, jeśli chodzi o Audiotekę, to mała reklama, ale naprawdę warto o niej wiedzieć. Audioteka Plus.
To jest ta subskrypcja taka.
To jest subskrypcja, która jest nie do końca subskrypcją. To jest tak, zapisuję się do Audioteki Plus i raz w miesiącu jest pobierane z naszego karty czy tam konta 19,99 i za to dostajemy token.
Tak.
I token w momencie, w którym kupujemy książkę, możemy po prostu zapłacić tokenem. Rzecz polega na tym, że tak naprawdę niezależnie jaka to była książka, to token wystarczy. Czyli czy to kupujemy, nie wiem, jakąś nowelkę za 15 zł, czy to kupujemy
superprodukcję,
to po prostu płacimy tokenem. Więc nawet jeżeli ktoś nie chce mieć subskrypcji audioteki, do czego ja bardzo zachęcam, to po prostu warto wiedzieć, że jak chce się kupić jakąś książkę, to powinno się najpierw kupić subskrypcję audioteki, dostać token, zrezygnować z subskrypcji audioteki i zamiast kupować książki za 30-50 zł, to tak, lifehack dokładnie, to po prostu zapłacić tym tokenem, ale z drugiej strony tak naprawdę, jeżeli raz na jakiś czas zdarza wam się kupić książkę w audiotece, to tak naprawdę warto się zapisać.
One się chyba kumulują w ogóle, te tokeny,
tak,
nie?
Tak, kumulują się. Właśnie o to chodzi, że nawet jeżeli na przykład przez pół roku nie kupisz żadnej książki, to masz odłożone 6 tokenów, nie? I potem możesz kupić 6 dowolnych. No naprawdę, jest to rewelacyjny.
Czy to jest model, który oni ściągnęli z Audible. Jest te amerykańskiego właśnie. Znaczy, tam audioteka jest ma podobny model właśnie jak Audible i oni, tylko że Audible zawsze miało tą subskrypcję. Zawsze właśnie był ten punkt, który dostawałeś, tylko na przykład tam niektóre książki kosztują na przykład 2 punkty, więc
nie,
musisz sobie
tak,
skumulować.
Jest wszystko, przynajmniej jak na razie zauważyłem, że to jest jeden token. I naprawdę, no wiesz, ja czytam książkę czasem więcej niż książkę miesięcznie, więc dla mnie to jest, znaczy czytam, słucham, to jest idealny układ tak naprawdę.
Czyli audioteka, kocin. Tak jest. Ale warto. Dziękuję, Piotrze.
Również.
Mieliśmy małe problemy techniczne, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale bardzo się cieszę, że udało nam się po tej, no nie była długa przerwa, więc, ale po krótkiej przerwie nagrać.
Ja również serdecznie bardzo dziękuję. Dziękuję, jak zawsze. Cała przyjemność.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby słuchać, chyba że wolicie czytać, codzienniki, no i właściwie oglądać codzienniki rozgrywki. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, dołączać do grupy na Facebooku Fantasmagieria, lubić fanpage. Już jesteśmy blisko od 800 lajków. Normalnie, co za liczba? Wiadomo, że to w porównaniu do tych YouTube'owych tysięcy to jednak nie robi wrażenia, ale jednak taki mały kamień milowy, prawda?
Tak, zawsze.
Te parę osób.
Ja pamiętam, słuchaj, ty mówisz, że jesteśmy niedaleko od 800. Ja pamiętam, jak zaczynałem nagrywać z tobą i zbliżałeś się do magicznej granicy 300. Mhm.
Jeszcze niedawno pamiętam, jak było 700 i bałem się, że wiesz, że ludzie cofną lajki, bo to nigdy nie wiadomo, jak to jest z tymi lajkami. A tu już prawie 800. Nie? Więc mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że też przybywają nowi słuchacze, że no jest grupa, bo to też dowiadujemy się, prawda, w różnych okolicznościach, że mnóstwo ludzi słucha, ale słucha w takich momentach, gdzie na przykład nie może skomentować, a później jakoś już ten komentarz, który był na gorąco w głowie, kiedy się słuchało, już wypada z głowy i dlatego ludzie nie komentują. Dlatego na przykład liczba komentarzy generalnie pod odcinkami jest dużo mniejsza niż na przykład wynikałoby z tego, ile ludzi, prawda, słucha podcastów. I to jest chyba taka rzecz, która się właściwie wszędzie, to nie jest tak, że to Fantasmagieria i tak dalej, ale myślę, że wszystkie podcasty generalnie mają to samo, że słuchacze owszem są i doceniają robotę, no ale akurat nie zawsze, prawda, komentowanie jest w danym momencie możliwe dla nich, więc ja rozumiem już, dlatego nie naciskam, nie musicie komentować, jeśli nie chcecie, ale jeśli chcecie dołączyć do grupy, gdyby pogadać nawet na inne tematy, to serdecznie zapraszam i oczywiście dziękuję też za wszelkie wsparcie przez PayPala. I co, no myślę, że słyszymy się za tydzień. Hej.
Cześć.